Mało kto o tym wie, ale w Łasku była pierwsza stała obecność wojsk amerykańskich na terytorium Polski.
I to wyszło z twojej inicjatywy?
Trudno nie, powiedzieć, nie czy wyszło z mojej. Na pewno, jak rozmawiałem z dowódcą Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, no to na pewno był w ogóle zdziwiony, że ktoś o takich rzeczach mówi. Podejrzewam, że osób, które powiedzą, że to był ich pomysł, w tej chwili będzie bardzo wiele. Ale ja mówię po prostu, jak wyglądała jak gdyby geneza z mojego punktu widzenia całego tego przedsięwzięcia. Jeżeli ktoś myśli, że szkolenie pilota myśliwskiego polega na tym, że jakaś tam fantazja, coś tam. Nie, nie, nie. Szkolenie pilota myśliwskiego to jest pokazywanie obrazów, które on musi zapamiętać. Które musi zapamiętać i musi wiedzieć, jak zareagować. Oczywiście nie jesteśmy w stanie bronić całej powierzchni Polski, bo też intencją atakującego nie jest atakowanie krowy na polu. I w takich sytuacjach broni się punktowo bądź płaszczyznowo, ale nigdy nie broni się całego terytorium. Jak będę leżał na tym już w tym łóżku i ostatnim tchnieniem będę chciał coś powiedzieć, to na pewno nie będzie to co za strata. Tylko próbowałem.
Ty też chyba jesteś perfekcjonistą, co?
Nie do końca. Czasami wiem, kiedy odpuścić, żeby pójść naprzód.
Ale inni ludzie odpuszczają wcześniej z reguły.
No jak się... Trzeba być zdeterminowanym, żeby w życiu osiągnąć sukces, nie? A determinacja i sukces to jest funkcja czasu i determinacji, nie?
I szczęścia.
No, szczęście jest też funkcją determinacji i czasu.
Jak ci przejedzie samochód, to nie do końca.
No, jeżeli w ten sposób będziemy prowadzili dyskusję, to zawsze można niuansować. Wszystko można niuansować.
Dobra, możemy zaczynać.
Ale dobrym przykładem, tylko powiem ci, że dobrym przykładem tego, o czym mówię, jest to, że wybitnymi wirtuozami, czy w ogóle wybitnymi ludźmi w tym, co akurat robią, są ci, którzy po prostu spędzili dziesiątki tysięcy godzin na treningu i tak dalej. Zresztą to fantastyczna książka, już nie pamiętam jak się nazywała, która mówi o tym, że im więcej ćwiczysz, tym po prostu lepszym się stajesz. No, nie jest nawet jakaś zasada chyba 10 albo 100
tysięcy. 10 tysięcy godzin, kojarzę to. Natomiast jest dużo się mówi o tym, że to nie do końca tak działa, że jednak jest to jakaś funkcja tego, że żyjesz w społeczeństwie i jest na przykład, nie wiem, 100
tak,
osób.
Tak, tak, oczywiście które... możesz zrobić sukces wchodząc w dupę na przykład, nie? Albo kłamiąc. Nie do tego... Albo będąc niesprawiedliwym. Nie do tego... Ale w Polsce Polska jest takim właśnie przykładem, że to, o czym rozmawialiśmy, te zasady turańskie, czyli subiektywizowanie prawdy, sprawiedliwości, że to czasami ludziom pomaga w osiąganiu sukcesów i stąd negatywna selekcja, która jest powszechna w Polsce.
Czyli dla ciebie ten komponent szczęścia nie jest jakiś kluczowy, jeśli chodzi o dochodzenie do sukcesu?
Kluczowe jest wola boska.
Co masz na to myśli po prostu?
No, że po prostu trzeba brać pod uwagę, że jest jakiś anioł, który nad nami czuwa i to trzeba brać pod uwagę.
Okej, okay, tego się nie spodziewałem w tej odpowiedzi. Ale dobrze.
Zapewniam cię, że czasami w takich sytuacjach ostateczne, kiedy, jak to mówią, witasz się z gąską, a ojcze nasz się, że tak powiem, pojawia na ustach.
Nad tym się zastanawiałem już kilka razy, że łatwo się mówi o tym, że wiara jest niepotrzebna w takim kraju, jak my, jak żyjemy sobie, jest wygodnie, ale w sytuacji, kiedy ktoś jest w takim naprawdę ciężkim zagrożeniu, w takim ekstremalnym zagrożeniu, to pewnie to znacząco się to podejście zmienia.
U mnie wiara była od samego początku. Pewnie jest to rzecz kulturowa, bo wyszedłem z katolickiej rodziny. I pomimo tego, że dzisiaj nie jestem aktywnym katolikiem, to absolutnie jestem osobą wierzącą. I, znaczy wierzącą w tym sensie, że wierzę w Boga, że wierzę w sprawczość kogoś, kto ruszył te tryby i spowodował ten ruch.
Zauważyłeś, żeby ci to pomagało jakoś na przestrzeni twojej kariery? Że miałeś jakby takie wsparcie, miałeś się do kogo zwrócić?
Jak się witasz z gąską, to pomaga. pewnie łatwiej jest.
Jak się witasz z gąską, czyli jak jesteś w sytuacji zagrożenia?
Jak kończysz życie po prostu. Mhm. Jak widzisz generalnie po prostu śmierć przed oczami, to po prostu to czasami uciekasz się do tych, powiedzmy, wartości spirytualnych. Tak?
Miałeś takie sytuacje latając?
Nie latając.
A chcesz powiedzieć, kiedy miałeś takie sytuacje?
Jedną z takich sytuacji była sytuacja, kiedy miałem ostatni skok, który wykonałem w ogóle w życiu ze spadochronem, bo co do zasady uważam, że nie jest normalną rzeczą wyskakiwanie ze sprawnego samolotu. No i wyskoczyłem z tego samolotu, pamiętam, to był bodajże 88 rok, lotnisko w Lubinie. Takie bardzo charakterystycznie ułożone lotnisko, już nie byłem tam od bardzo wielu lat, kilkudziesięciu lat, w związku z tym nie wiem, jak tam wygląda w tej chwili, ale wtedy to lotnisko było otoczone z każdej strony jakimś problemem. Z jednej strony, już nie pamiętam geograficznie, jak one były, te powiedzmy problemy w cudzysłowie umiejscowione, z jednej strony był duży osadnik wód kopalnianych, z drugiej strony była fabryka domów z linią kolejową i obok tego stadion chyba Górnika Lubin. Mhm. Z drugiej znowu strony jakieś jezioro. A z czwartej strony ostatniej był po prostu las. No i akurat tak się zdarzyło, że podczas ostatniego lotu, kiedy wyskoczyłem z samolotu, robiliśmy te skoki na spadochronach SZ-83 do takiej spadochrony desantowej, gdzie nie ma na dobrą sprawę możliwości sterowania.
Czyli stare po prostu się spada jak cegła.
Stare spadochrony, już prawdopodobnie wojsko od lat nie używa tego typu sprzętu. Te spadochrony nie miały żadnej szczeliny napędowej. Jakby sterowanie tym spadochronem było niezwykle trudne. Polegało na tym, że po prostu trzeba było po prostu się podciągać na linkach łączących uprząż z czaszą główną.
Czyli po prostu ciągnęło się za te linki, które tam były i ewentualnie dało się troszeczkę posterować.
Tak, tylko że te linki to polega na tym, że tak jakby się człowiek po prostu wspinał na takiej linie, prawda? I to sterowanie było niezwykle po prostu nieefektywne. No i wyskoczyłem i otworzyła się ta czasza, okazało się, że zamiast opadać, to się wznosiłem. Bo dostałem się, że tak powiem, w noszenie termiczne w postaci bąbla powietrza rozgrzanego, który w związku z tym, że jest to taki efekt podgrzewania powietrza na skutek operowania promieni słonecznych i ogrzewania podłoża. W pewnym momencie to podłoże ogrzewa z kolei jakąś tam masę powietrza i ta masa powietrza, ona się odrywa od powierzchni ziemi i w postaci takiego bąbla bądź takiego komina, ona się po prostu, ta ciepła masa powietrza, ona się po prostu oddziela od ziemi i po prostu sobie wędruje do góry. No i ja dostałem się w takie noszenie termiczne. Jak spojrzałem pod czaszę, to tylko widziałem, że tam troszeczkę te, jak przez ognisko by się, czyli tam było widać, że tam generalnie jest to powietrze jest troszeczkę...
Marza się obraz.
Tak, że to powietrze było troszeczkę cieplejsze. No i zamiast opadać, wznosiłem się. No i jedynym sposobem na to, żeby po prostu, żeby jak gdyby zapobiec sytuacji dalszego wznoszenia i dryfowania i zdryfowania mnie poza obszar, że tak powiem, tej roboczej części lotniska, było po prostu wspięcie się na kilka metrów na tych cieniutkich lineczkach po to, żeby po prostu ściągnąć czaszę i żeby po prostu czasza, żeby to powietrze ciepłe uwolnić i puścić następnie te linki i żeby ta czasza z powrotem wypełniła się tym takim po prostu, powiedzmy, chłodniejszym. No, oczywiście generalnie nie było to dla mnie w tym momencie proste do wykonania. No i...
Brzmi jak nie najlepszy pomysł.
To znaczy, to był jedyny pomysł, żeby generalnie w tym momencie się uratować, znaczy, żeby mieć jakieś większe szanse na to, żeby wylądować właśnie na tej płaszczyźnie roboczej lotniska. No, ale nie udało się, w związku z tym zacząłem dryfować poza część roboczą lotniska, no i miałem akurat tego pecha, zaczęło mnie dryfować w kierunku rozjazdów kolejowych i tak zwanej fabryki domów. Wtedy były takie generalnie takie przedsiębiorstwa, które prefabrykowały elementy, z których później budowały się domy. I akurat w tej fabryce domów, powiedzmy, były takie, było kilka takich, jeżeli pamiętam dobrze, to trzy czy cztery takie ogromne silosy z takimi galeryjkami, po których chodzili sobie po prostu tam ludzie. To były prawdopodobnie silosy, w których przetrzymywało się jakieś materiały. To był pewnie cement, jakieś może kruszywa, nie wiem, których później produkowało się beton. No i ja po prostu w pewnym momencie przechodząc, przekraczając linię lotniska i tego płotu lotniska, no to powietrze się po prostu ochłodziło i zacząłem po prostu spadać z taką prędkością, jak powinienem spadać. No i no nie było dobrego miejsca do lądowania, no bo po prostu było albo torowiska, albo po prostu ciężarówki jeżdżące gdzieś tam a przede mną po prostu wyrosły trzy czy kilka tych ogromnych po prostu silosów. No i to był taki moment, kiedy po prostu mówię, że no, że tu może być po prostu słabo. I pamiętam...
Słabo, że ktoś cię rozjedzie, czy słabo,
nie, słabo, że po prostu, że się po prostu zabije, tak? Że się przywitam z gąską, nie? No bo po prostu nie było po prostu dobrego miejsca, żeby wylądować. A tak na dobrą sprawę ten spadochron po prostu niesterowalny, nawet gdyby było takie miejsce, to trudno by było tutaj gdzieś wysterować w jakieś małe miejsce, gdzie można by wylądować. No ale lecę sobie tak po prostu w kierunku tych silosów, no i tak widzę, że zaraz po prostu uderzę twarzą po prostu w jeden z tych silosów na wysokości kilkunastu metrów. No i wtedy po prostu gdzieś tam, że tak powiem, słowa modlitwy Ojcze Nasz pojawiły mi się pewnie gdzieś tam na ustach, poklatkowej tej mojej gdzieś tam pamięci, to pamiętam, że po prostu te obrazy i gdzieś tam to właśnie, że gdzieś tam w kilku słowach uciekałem się do możliwości najwyższego w celu uratowania mojej, że tak powiem, mojego młodego życia. I prawda jest taka, że udało mi się, ale zanim się to udało, to tak jak powiedziałem, chciałem wylądować za tymi silosami, chyba były właśnie jakieś też rozjazdy kolejowe, potem zacząłem po prostu upadać z taką prędkością, więc celowałem pomiędzy te silosy, no ale no słabo w Kanadzie pamiętam tylko, że ściągnąłem jakoś w sposób bardzo, bardzo silnie te linki i jakoś majtnęło i wylądowałem przed tymi silosami na jakiejś tam mikropowierzchni, małej powierzchni. Jeszcze pamiętam, że wpadłem w kałużę i nawet się nie wywróciłem, bo generalnie lądowanie na takim spadochronie ST-83 to jakby sposób lądowania na takim spadochronie to jest po prostu nogi razem, a potem się wywracamy po to, żeby wyhamować jakby ten jakby tą energię, zamianę energii potencjalnie na kinetyczną, żeby to po prostu miało jakby mniej dramatyczny sposób, w związku z tym wywracamy. No wtedy akurat tak wylądowałem, że po prostu dwie nogi w kałuże, że się ludzie stali na galeryjkach i patrzyli, co się tutaj stanie, i potem zaczęli bić brawo, że ja się uratowałem. Zbyt wielu jak gdyby zasług w tym moich nie było, pewnie właśnie tak jak powiedziałem, wola boska. Tylko pamiętam koledzy, którzy jechali samochodem na sygnale, żeby mnie podebrać z naszym instruktorem, to pamiętam, że mi mówili, że instruktor mówi, no, że jeśli się nie zabił, to na pewno ma całe wakacje z głowy, nie? Więc mówię o tym, bo wywołałeś mnie do odpowiedzi, czy czasami na ustach pojawia się właśnie ta... I to jak sobie tak żyjemy fajnie i nie ma wojny i wszystko się składa i to ten Bóg pewnie nam nie jest potrzebny do niczego, nie? Ale dlatego jak gdyby Polska jest katolickim krajem, a była na pewno do lat 90. była naprawdę bardzo mocno katolickim krajem, takim bardzo mocno wyznaniowym, dlatego że po prostu ludzie nie mieli do czego się uciekać. Pamiętam lata 80., a szczególnie od 80., powiedzmy, pierwszego roku wzwyż, bo do 81 roku to pamiętam. W sklepach było wszystko w epoce rządów Gierka. Praktycznie, że tak powiem, ten okres bardzo krótki młodości wspominałem praktycznie wszyscy jako taki bardziej kolorowy i powiew zachodu w Polsce, ale po powiedzmy 81 roku i później wprowadzeniu stanu wojennego, no to po prostu ta Polska była strasznie szara i strasznie beznadziejna, prawda? I ludzie się po prostu, no... Myślę, że ta wiara w tym momencie była po prostu bardzo istotna, dlatego że po prostu nie było nic więcej. Prócz nadziei, nawet ta nadzieja nie była tak na dobrą sprawę zbyt mocna, dlatego że po prostu no, nikt nie podejrzewał, że stanie się to, co się stało w 1989 roku. I tak na tą sprawę każdy po prostu no, miał bardzo małą nadzieję, że to życie będzie inaczej wyglądało. Prawda? Więc w związku z tym wiara i Bóg był po prostu takim, taką ucieczką od tej szarości. I tak jak rozmawiam z kilkoma kolegami ze Starej Solidarności, oni też na dobrą sprawę nie wierzyli, że zwyciężą. Tak? Oni robili wszystko, co w ich mocy i robili fantastyczne rzeczy, ale też nie do końca myśleli, że w 89 roku, że stanie się to, co się stało. Tak? Więc ta wiara, ona była po prostu niezwykle istotna, a Kościół katolicki w latach 80. robił też fantastyczne rzeczy w kontekście jak gdyby podtrzymywania no, ludu na duchu, tak?
Myślisz, że to, o czym rozmawialiśmy przed podcastem, że jako przedsiębiorca musisz wychodzić z inicjatywą i sam jakby kreować swoją rzeczywistość, myślisz, że w tamtych czasach by się to nie aplikowało, gdybyś był starszy? Gdybyś był w tym wieku wtedy?
Myślę, że nie. Dlatego, że w tamtych czasach, w związku z tym, że byliśmy pod przemożnym wpływem cywilizacji wschodniej, turańskiej, która hołduje tylko jednej z zasad, czyli spośród pięciu podstawowych wyznaczników cywilizacyjnych, czyli prawda, sprawiedliwość, humanizm, czyli człowiek, piękno i pieniądze, ta cywilizacja, co do zasady generalizując, hołdowała tylko jednej zasadzie, czyli wartości materialnej. Człowiek nie był istotny. I widzimy to dzisiaj, że człowiek nie jest istotny w cywilizacji wschodniej. Ta prawda nie była istotna, co do zasady, jeszcze raz podkreślam, bo było bardzo wiele osób, bardzo wiele ludzi w Polsce, świata, którzy właśnie walczyli z tymi zasadami, że tak powiem, właśnie cywilizacji wschodniej. Na razie podejście do prawdy, sprawiedliwości, subiektywizowanie prawdy, sprawiedliwości. To, co się dzieje dzisiaj w Rosji, na Białorusi, prawda, że prawda jest taka, jak ten, który ją głosi, prawda, czyli kto silniejszy, ten ma prawo mówić, że tak jest prawo, że taka jest sprawiedliwość, prawda. W taki, a nie inny sposób podchodzi się do życia ludzkiego, prawda? To, co mówiliśmy jeszcze kilka lat temu, dzisiaj wszyscy to widzimy, prawda? Widzimy, w jaki sposób ludy cywilizacji wschodniej podchodzą do życia ludzkiego, do indywidualnego życia ludzkiego. I liczy się tylko po prostu władza i pieniądz. I w tamtych czasach, w związku z tym, że byliśmy pod przemożnym wpływem, tak na tę sprawę stawaliśmy się powoli właśnie takim bytem wyznającym co zasady, generalizując oczywiście zasady cywilizacji turańskiej, to wszelkie ruchy mające na uwadze obiektywizowanie prawdy, obiektywizowanie sprawiedliwości, czy głoszenie kultu człowieka jako takiego, to nie miało sensu, tak? I liczyły się tylko układy, układziki, czyli jeszcze raz brak prawdy, brak sprawiedliwości, pieniądz, bardzo istotny, prawda? Stąd te wszystkie problemy związane z tym, że korupcja była czymś absolutnie powszechnym i było po prostu powszechne przyzwolenie. To nie wynikało z tego, że w Polsce wykształciły się jakieś mechanizmy, które były tu specyficzne tylko dla Polski. Nie, po prostu byliśmy pod przemożnym wpływem cywilizacji turańskiej i gdyby nie przełom 89 roku, to pewnie dzisiaj bylibyśmy taką po prostu Białorusią, gdzie tak naprawdę państwem wasalnym, absolutnie bez jakiejś państwowości i bez tych wszystkich po prostu fantastycznych rzeczy, które mamy dzisiaj, prawda? Czyli czyli jak gdyby ten w miarę obiektywny system sprawiedliwości, prawda? System informujący ludzi o otaczającej rzeczywistości, w miarę efektywny system edukacyjny, prawda? O to też walczyliśmy, prawda? I robimy wszystko, żeby po prostu, żeby hołdować prawdzie, obiektywizować prawdę, sprawiedliwość. Mamy szeroką swobodę w dziedzinie kultury, piękna, sztuki. Cenimy człowieka, jednostkę. No i rzeczywiście pieniądze i władza jest też niezwykle istotna, prawda? Ale nawet w cywilizacji łacińskiej oczywiście i władza, i pieniądze były po prostu bardzo istotną rzeczą. I oczywiście w tej całej dyskusji my ujmujemy to wszystko w sposób jak gdyby taki generalny, prawda? Czyli ale łapiemy fundament do rozmowy, bo jeżeli będziemy niuansować, to oczywiście możemy niuansować przez bardzo długi czas i nigdy nie określimy prawdziwych problemów związanych z Polską i tym, jaka ona dzisiaj jest. Dlatego, że to, jeżeli mówimy, że my staramy się dążyć do prawdy obiektywnej, staramy się dążyć do prawdy obiektywnej, do sprawiedliwości obiektywnej, to my się staramy, ale nie znaczy, że my osiągnęliśmy taki poziom, który nas satysfakcjonuje. On jest zdecydowanie lepszy, aniżeli ten poziom, który mieliśmy w latach 90. Ale na pewno mamy bardzo wiele w tym zakresie do zrobienia i widać to oczywiście w działaniach ludzi, którzy rządzą naszym krajem w aspekcie politycznym, gospodarczym, szczególnie w tym aspekcie gospodarki zarządzanej przez polityków. To widzimy te po prostu odpryski cywilizacji turańskiej, czyli podejście do prawdy, sprawiedliwości, podejście do tego, jak ważny jest pieniądz, jak nieistotne jest życie ludzkie. I po prostu my, jako Polacy, musimy zrobić wszystko, żeby walczyć o te właśnie jak gdyby pryncypia cywilizacji łacińskiej, tak, by za 20 lat wspomnienie tego, że Polska była w domenie cywilizacji turańskiej, żeby to po prostu było tylko jak gdyby jak zły sen, prawda? I po to, żeby to się stało, to młodzi ludzie muszą zrozumieć, że jeśli nie wezmą odpowiedzialności za państwo, za kraj, w swoje ręce, to ktoś to zrobi za nich. Jest nawet takie powiedzenie, nie wiem, czy dobrze zacytuję, że interesuje się polityką, bo jeśli nie, to polityka zainteresuje się tobą.
Myślę, będziesz rządzony przez głupszych ludzi niż ty sam. Z tego, co pamiętam, ten cytat idzie. Będziesz rządzony przez ludzi, którzy są głupsi niż ty, jeśli nie będziesz się interesował polityką. Po prostu wpuścisz tam ludzi, którzy są mniej kompetentni.
No tragedią, niestety tragedią, czy może nie tragedią, ale jak gdyby specyfiką systemu demokratycznego najlepszego, jaki kiedykolwiek został wymyślony, jest to, że nie zawsze w demokracji, w systemie politycznym uczestniczą ludzie, którzy reprezentują sobą najwyższy zestaw wartości różnego rodzaju. I dramatem demokracji, szczególnie tego 30-lecia międzywojennego, czyli od 1989 roku do teraz, jest to, że bardzo często dawaliśmy przyzwolenie na funkcjonowanie w polityce demagogom, czyli pozwalaliśmy w swoim lenistwie intelektualnym, pozwalaliśmy po prostu na okłamywanie nas samych, prawda? I to, co powiedziałem, w cywilizacji łacińskiej dążenie do prawdy, sprawiedliwości i prawdy w tym akurat zakresie, to jest właśnie z jednej strony dbanie o to, żeby przekaz przedstawiciela, który zaraz ma, czy pretendenta do tego, żeby być naszym społecznym przedstawicielem w parlamencie, to z jednej strony ten przekaz, on powinien być prawdziwy, on powinien być skonstruowany w taki sposób, żeby tam po prostu nie było kłamstwa, nie było fałszu, prawda? A z drugiej strony społeczeństwo powinno zadać sobie pytanie i odrobić lekcję i tą pracę tak na dobrą sprawę mentalną. Czy to, co on mówi, czy to po prostu jest realne do spełnienia? Tragedią jest czasami sytuacja, kiedy mówiący, czyli pretendent, mówi coś, w co wierzy, a co jest absolutnym fałszem, kłamstwem. Tutaj możemy mówić już o nawet jakiejś agenturze wpływu, prawda? Bo oczywiście jest bardzo wiele osób również, które mogą być agentami wpływu, które są stymulowane przez jakieś czynniki zewnętrzne, ale mogą być również agenci wpływu, którzy są po prostu, przepraszam za wyrażenie, ale głupi, tak?
Ja nie jestem pewien, czy jak ja sobie o czymś takim myślę, to wydaje mi się, że nie można liczyć na to, że ludzie sami pójdą po odpowiedzialność i będą analizowali informacje, które są im przekazywane w mediach.
Ale tak to musi po prostu być. I
uważam, że to powinny być inne jednostki, więc jeśli jest jedna jednostka, która przekazuje nie do końca prawdziwe informacje, to powinny być inne silne jednostki, mniej więcej na tym samym
szczeblu. To mówisz o elitach. Mhm. Oczywiście,
uważam, że to jest ich robota.
Oczywiście, że społeczeństwo nie jest jednorodne i są osoby, które mają większe bądź mniejsze predyspozycje do myślenia abstrakcyjnego. I oczywiście, że elity, tutaj wchodzimy w bardziej filozoficzną dyskusję, ale oczywiście, że każde społeczeństwo powinno mieć jakąś część, taką bardzo mocno predestynowaną do tego, żeby być, jak gdyby stanowić tą taką część, która będzie liderem, prawda? Która będzie zadawała odpowiednie pytania, będzie robiła jakąś odpowiednią syntezę informacji przekazywanych społeczeństwu, informacji, którą społeczeństwo jest żywione i na bazie tego dawała rekomendacje temu społeczeństwu, prawda? Czy to w formie publicystyki, czy to w formie różnego rodzaju formy. Oczywiście sztuka jest tutaj niezwykle istotna, bo pamiętamy lata 80., gdzie muzyka, która jest też formą sztuki, po prostu galwanizowała tą opinię, to w jaki sposób opinia odbierała tą rzeczywistość i gdyby nie tak fantastyczne kapele jak Brygada Kryzys, Chad Commando Tilt, czy Tilt, to do dzisiaj prawdopodobnie, a może później ewentualnie zmiany po 89 roku by zaistniały, dlatego że teksty, które ja do dzisiaj pamiętam, Tomka Lipińskiego, one miały ogromną wartość mobilizowania szczególnie młodych ludzi. I to jest właśnie rola elit. Jak gdyby motywowania ludzi do tego, żeby po prostu w bardziej proaktywny sposób i racjonalny podchodzili do tego, czym ojczyzna jest, do swojej przyszłości, do tych, których nawet wybierają, prawda? I nawet jeśli, powiedzmy, jakiś procent będzie w sposób swobodny poddany manipulacji i w sposób efektywny ta manipulacja na nich zadziała, to zawsze liczymy na to, że większość z nas będzie starała się podchodzić do tych wyborów w sposób po prostu racjonalny, tak?
Ja się odnoszę do tego, że jest taki cytat, że ciężkie czasy tworzą twardych ludzi, twardzi ludzie tworzą dobre czasy tworzą miękkich ludzi. I ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że ci twardzi ludzie, gdyby byli mądrzy, to nigdy by nie doprowadzili do czasów, które stworzą miękkich ludzi. I do tego się odnoszę.
Znaczy,
że teraz to jest takie zwalanie odpowiedzialności, że wy w tych miękkich czasach to jesteście niezbyt twardzi. Powinno się do tego nie dopuszczać, moim zdaniem, w ogóle.
Znaczy tutaj poniekąd się z tobą nie zgodzę, dlatego że twarde czasy powodują jak gdyby bardzo takie proste oddzielenie, że tak powiem, ludzi, którym chce się chcieć, od ludzi, którzy akceptują po prostu to, co mają. I wydaje mi się, że w tych takich gorszych czasach lat 80. w Polsce to tym, którym chciało się naprawdę, chciało im się chcieć, to robi bardzo wiele różnych fantastycznych rzeczy. Tworzyli muzykę, tworzyli sztukę, kształcili się w sposób niebywale efektywny. Nawet nie wiem, w kontekście nawet języków obcych, bardzo wielu wybitnych Polaków zrobiło wybitne kariery poza granicami Polski, bo chciało im się po prostu chcieć, bo nie akceptowali tego, co ich otacza. Dzisiaj jest łatwiej akceptować to, co nas otacza, dlatego że dzisiaj wystarczy mieć głowę na karku i złapać dobrą pracę w dobrej firmie, czy jakiejś korporacji, bądź samemu założyć jakąś, powiedzmy, działalność. I jest zdecydowanie łatwiej zaakceptować to, co nas otacza, bo to, co nas otacza, jest fantastyczne. Żyjemy w wolnym kraju, który oczywiście jest targany przez różnego rodzaju ciemne siły i strefy wpływów, strefy interesów tutaj w Polsce się bardzo mocno krzyżują. Ale tak na dobrą sprawę, bez wnikania w te wszystkie meandry i w szczegóły, to no Polska jest fantastycznym krajem. Uważam, że Polska dzisiaj na przestrzeni wieków chyba ma jeden z najlepszych okresów. Wszyscy młodzi ludzie, którzy żyją w Polsce, mają fantastyczne możliwości. Praktycznie nieograniczone możliwości. Ten okres 30-lecia, on był fantastycznym okresem dla naszego kraju. I no chcielibyśmy, żeby on trwał. Nie? No ale no niestety świat się w tej chwili po prostu dramatycznie zmienia. I wydaje mi się, że w tej sytuacji, kiedy otacza nas względny dobrobyt, kiedy otaczają nas te wszystkie możliwości, łatwiej jest wymagać mniej od siebie. Od siebie samego. Bo tu chodzi przede wszystkim tylko o wymaganie od siebie samego więcej. Bo jest takie fajne słowo w języku angielskim complacent, czyli że wystarczy. Nie? Że po co mam się, że tak powiem, spinać. Dzisiaj ja nie warto się uczyć młodych ludzi sam, że tak powiem, mam córki i widzę, jak w procesie wychowania, jak podchodzą do pewnych rzeczy. Ale widzę, jak bardzo istotny jest, to się nazywa work-life balance, jak bardzo istotna jest siłownia, jak bardzo istotny jest melanż. To są wszystko słowa,
zależy,
które...
ile mają lat.
Proszę?
To zależy, ile mają lat.
No mówię tutaj o młodych ludziach, tak? Mówię tutaj o ludziach 20 plus, prawda? Nawet 30, bo w moich czasach, kiedy byłem młodszy, to ludzie co do zasady łączyli się w pary zdecydowanie szybciej. Dzisiaj ludzie, znaczy nie tyle łączyli się w pary, ale w jakiś sposób uzyskiwali certyfikat zgodności, tak? Znaczy, śmieję się, ale po prostu obiecywali sobie to, że będą formalizowali związek, prawda?
Jak ważny jest melanż, nie spodziewałem się, że to do ciebie dzisiaj usłyszę.
Nie, no bo ja powiem szczerze, że ja pracuję z bardzo dużą liczbą młodych ludzi i ja widzę, jak niezwykle istotne jest to, że młodzi ludzie, dla nich jest naprawdę super istotne to, żeby po prostu pracowali mniej, żeby zarabiali tyle samo, albo że i więcej, a jeszcze dodatkowo, żeby po prostu mieli właśnie czas na bardzo wiele różnych innych rzeczy. I ja tego absolutnie nie wartościuję. Tak samo jak nie wartościuję, chciałbym, żeby to jasno zabrzmiało, że ja nie wartościuję, nie podchodzę w sposób taki, że chciałbym wartościować cokolwiek w kontekście na przykład cywilizacji turańskiej i cywilizacji na przykład łacińskiej, dlatego że każdy system filozoficzny, system wartości, on wynika z pewnej geografii. Ja lubię posługiwać się takim naprawdę bardzo prostym schematem. Proste schematy bardzo często, one jak gdyby są w sposób prosty rozumiane. I znowu generalizujemy. I znowu generalizujemy, cały czas to zaznaczam, bo nie chciałbym po prostu, żeby ktoś myślał, że nie wiem, że na przykład, nie wiem, Rosy są fajni ludzie. Mhm. I nie chciałbym niuansować, bo jeszcze raz powtarzam, że jeżeli się nie niuansowali, to ta dyskusja nie ma sensu. Co do zasady, to wygląda to w ten sposób, że jeżeli jesteśmy sobie na Syberii, blisko bieguna północnego, gdzie jest cholernie zimno, gdzie jest bardzo mało światła, wiadomo, jak wygląda wegetacja, roślin, trudności z przeżyciem, jest zimno, w związku z tym trzeba robić wszystko, żeby ochronić się. Człowiek w takich warunkach myśli przede wszystkim o tym, żeby przeżyć. Prawda, sprawiedliwość, piękno są mniej istotne. Człowiek są mniej istotne, inny człowiek są mniej istotne, aniżeli ja i środki do tego, żeby mógł przeżyć. Jeśli jesteśmy na Półwyspie Apenińskim, gdzie jest cały czas ciepło, ryba przypłynie, jabłko spadnie, to możemy myśleć o prawdzie, sprawiedliwości, obiektywnej prawdzie, sprawiedliwości, o filozofii, o pięknie. Możemy tworzyć to piękno. I nie wartościując, chciałbym, żeby jasno to wybrzmiało, że geografia bardzo mocno determinuje to, kim jesteśmy. I mówię o tym dlatego, żeby jasno również zaznaczyć, że ja nie wartościuję postaw dzisiejszej młodzieży. Prawda? Ale absolutnie możemy sobie o tym rozmawiać, możemy sobie to opisywać i możemy w sposób, powiedzmy, socjologiczny tego podchodzić, zastanawiać się, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Prawda? I jak zrobić, żeby było lepiej dla nas wszystkich, i dla młodzieży, i dla ludzi starszych, ale też przede wszystkim dla tych, którzy dopiero w przyszłości pojawią się w tym naszym pięknym miejscu na świecie, prawda? W Europie.
Skąd się u ciebie bierze drive do gromadzenia tych wszystkich informacji, do uczenia się tyle na temat świata?
Interesuje mnie wszystko to, co jest mi potrzebne do życia, do lepszego zrozumienia otaczającego mnie świata, do bycia bardziej efektywnym w tym wszystkim, co robię, bo mi zależy. Co do zasady, bo mi zależy.
Na... I od zawsze ci tak zależało?
Tak, i posłużę się nawet przykładem. Kiedy byłem pilotem myśliwskim w 11. Pułku Lewictwa Myśliwskiego i później w 3. Pułku Lewictwa Myśliwskiego, zawsze byłem wyrywny. Znaczy, zawsze chciałem zrobić coś, czego nie musiałem zrobić. W pewnym momencie nawet jeden z moich dowódców mi powiedział w kilku żołnierskich słowach, których nie zacytuję, żebym nie robił czegoś. Spróbuję opisać to, bo to te kilka żołnierskich, powiedzmy, tych sześć żołnierskich słów opisuje ten jak gdyby tą postawę w sposób perfekcyjny. Ja postaram się, używając innych słów, powiedzieć, co miał na myśli.
Mimo to nie przeszkadza, kurzejesz tych sześciu słów jak coś.
Nie, ale ja staram się być człowiekiem kulturalnym i pewne zasady są niezwykle istotne, nawet to, w jaki sposób formułujemy nasze myśli, czy werbalizujemy przekazy. Co do zasady, powiedział mi, żebym nie był zbyt wyrywny, jeżeli nie ma takiej potrzeby, bo bycie zbyt, powiedzmy, zbyt proaktywnym niczego mi nie da. Że może mi tylko przynieść szkody, bo co do zasady, jeśli nie robisz nic, to masz mniejsze szanse, żeby zrobić coś źle. Prawda? No więc ja nigdy nie hodowałem w zasadzie bycia pasywnym i zawsze byłem czy reaktywnym, jak w wojsku tak na dobrą sprawę bycie reaktywnym, prawda, czyli reagowanie na polecenia, rozkazy i tak dalej, szczególnie w tym sowieckim wojsku, bo w tym wojsku, powiedzmy, anglosaskim, w tym myśleniu anglosaskim jednak premiowane jest bycie proaktywnym i w sposób efektywny wykorzystywanie jak gdyby syntezy wiedzy w celu stosowania odpowiedniej taktyki na polu walki. Ale ja dzięki temu, że byłem zawsze bardzo jakby proaktywny i wyrywny, jakiś nazwał mnie jeden z byłych szefów sztabu Wańka-Stańka. Wańka-Stańka, wiemy, to jest taka rosyjska laleczka, która, że tak powiem, nie można jej położyć, że tak powiem, w pozycji horyzontalnej, zawsze powraca do pozycji pionowej. I wydaje mi się, że dzięki temu osiągnąłem w wojsku to, co osiągnąłem. Wydaje mi się, że w wojsku osiągnąłem całkiem sporo. Odszedłem na własnych zasadach z wojska 10 lat temu. Zaznaczam, nie musiałem odejść z wojska i nawet miałem taką bardzo fajną dyskusję z jednym z generałów, który mnie bardzo mocno zachęcał do tego, żebym został w wojsku.
Ale na pieńku pewnie miałeś z wieloma osobami.
W wojsku kiedy nie? Właśnie, że nie.
Jak to możliwe, skoro stawiasz tak bardzo na swoim?
To nie chodzi, że ja stawiam na swoje. Ja stawiam na proces. Wierzę głęboko, że trzeba być proaktywnym, że trzeba robić dobre rzeczy.
Ale innym
posługując się przykładami. Może jeżeli posłuszę się przykładem, może będzie łatwiej zrozumieć to, o czym mówię. Kiedy zostałem dowódcą bazy w tym okresie takiego 30-lecia międzywojennego, kiedy politycy nie do końca byli zainteresowani wojskiem, rozwiązywali te jednostki i tak dalej, nikt do mnie nie wymagał, żebym miał jako dowódca bazy, dowodząc jakąś tam liczbą samolotów, nikt do mnie nie wymagał, żebym miał sprawność samolotów na poziomie powiedzmy 75%. Ja sobie sam postawiłem taki cel. I ten cel stał się celem całego sztabu, wszystkich ludzi, z którymi pracowałem. Pamiętam, kiedyś miałem rozmowę z dowódcą Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. To też jest bardzo fajny przykład. To były powiedzmy lata 2012 i w tamtym akurat okresie do bazy 32 Własku przyjeżdżali wszyscy możni tego świata, bo chyba była dobrze zarządzana. Akurat wtedy pan generał Majewski lubiał zawsze przywozić wszystkich do bazy, którą dowoziłem, bo wydaje mi się, że po prostu, że ta baza była fajnie dowodzona w tamtym okresie, kiedy ja dowodziłem tą bazą. No i przyjechał do nas dowódca Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, czterogwiazdkowy generał. No i mamy z nim jakąś tam, powiedzmy, interakcję. I w krótkich, żeńskich słowach mówiąc dzisiaj, powiedziałem mu, dlaczego trwałe stacjonowanie wojsk Stanów Zjednoczonych, miałem na myśli, w tym momencie rozmawialiśmy o siłach powietrznych, o eskadrach samolotów F-16, stacjonowanie w Polsce, dlaczego ma sens dla Stanów Zjednoczonych. I powiedziałem mu, tak jak powiedziałem mu w kilku zdaniach, dlaczego po prostu jest to fantastyczny pomysł, dlaczego jest to rozwiązanie efektywne dla nich w kontekście ich stacjonowania tutaj w Europie i tak dalej, i tak dalej. I gdyby moją ukrytą agendą w tym momencie było to, że wiedziałem, że jeśli będziemy mieli eskadrę Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, tutaj powiedzmy stacjonującą, bądź nawet w systemie rotacyjnym tutaj w Polsce, to dla nas to będzie jak powiew świeżego powietrza w kontekście doskonalenia technik wykorzystania systemu F-16. My, jak Kania Dżu, potrzebowaliśmy cały czas bodźcowania przez lepszą jakość i przejmowania tej jakości. I oczywiście moją ukrytą agendą w tym 2012 roku, zaznaczam, to było przed 2014 rokiem, czyli aneksją Krymu. Ja po prostu chciałem na co dzień po prostu z nimi robić trening tutaj w Polsce. Po kilku miesiącach szef Office of Defense Cooperations z warszawskiej ambasady, to znaczy amerykańskiej ambasady w Warszawie, pułkownik Matt Willis przyszedł do mnie i mówi: prosiłeś się, Tomasz. I w Łasku zaczęliśmy, mało kto o tym wie, ale w Łasku była pierwsza stała obecność wojsk amerykańskich na terytorium Polski.
I to wyszło z twojej inicjatywy.
Trudno powiedzieć, czy wyszło z mojej. Na pewno, jak rozmawiałem z dowódcą Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, no to na pewno był w ogóle zdziwiony, że ktoś o takich rzeczach mówi. Podejrzewam, że osób, które powiedzą, że to był ich pomysł, w tej chwili będzie bardzo wiele. Ale ja mówię po prostu, jak wyglądała jak gdyby geneza z mojego punktu widzenia całego tego przedsięwzięcia. I wtedy dowódca 52 skrzydła, chyba 52 skrzydło w Spangdalem, Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, i dowódca pułkownik Dżluzadek, bardzo też ciekawa postać, dlatego że Dżluzadek był Irańczykiem, który robił karierę w wojsku amerykańskim. Wtedy był pułkownikiem, dowodził 52 skrzydłem. Jeśli się nie mylę, to było 52 skrzydło w Spangdalem. I on został wyznaczony jako mój partner do budowania tej podstawowej jednostki, która się nazywała Aviation Detachment w Łasku. Zaznaczam, że to były... No, może zaznaczam. To jest bardzo ciekawe, że w 2012 roku jeszcze wojsko nie do końca mówiło, nie do końca porozumiewało się językiem angielskim. Pamiętam, że sztab 32 bazy wtedy, który się składał z fantastycznych ludzi, oficerów z doświadczeniem, ale mieli jedną poważną ułomność, a mianowicie słabo komunikowali w języku angielskim. W związku z tym zastępca dowódcy bazy przyszedł do mnie i mówi: Krystian, ale jak ty sobie wyobrażasz? Przecież my w ogóle po angielsku nie śmigamy, nie? A ja mówię, to założycie sobie wszyscy maile i będziecie się komunikowali za pomocą maili. Pamiętam, że wtedy Google Translator startował i on oczywiście nie był tak dobry jak dzisiaj, ale już był na tyle dobry, żeby komunikację mailową, w komunikacji mailowej wykorzystać ten translator. I to, co wydawało się na początku niemożliwe, to nagle stało się, że tak powiem, możliwe. I po jakimś czasie z wielką pompą było właśnie to otwarcie tego Aviation Detachment. Pamiętam, że przyjechało bardzo wielu ważnych gości, między innymi przyjechał admirał Stavridis, który był wtedy chyba głównodowodzącym sił NATO. Tak patrzyłem na tego oficera marynarki Stanów Zjednoczonych w tym takim starym mundurze. Widać było, że po prostu świetnie zachowanym, ale widać, że tam już było z 25 lat na tym mundurze, że świetnie prezentujący się człowiek. I pamiętam ten moment, że to wtedy po prostu był taki moment, kiedy ja sobie pomyślałem, że zrobiliśmy to, nie? Nikt nam nie kazał robić takich rzeczy. Nikt nam nie kazał wprowadzić samolotu F-16 w taki sposób, jak wprowadziliśmy. To była grupa po prostu zapaleńców, szaleńców, która pracowała nierzadko po 12 godzin dziennie, żeby zbudować taką jakość. Nikt nam nie mówił, macie pracować 12 godzin. Nie, po prostu to my sami, tak? Jak w kontekście 6 eskadry i tych ludzi, którzy tak ciężko pracowali w tej 6 eskadrze, żeby zbudować tą jakość. Tak? Nikt w 6 eskadrze nikomu nie kazał robić niczego. Ci młodzi ludzie, miałem tą okazję właśnie dowodzić 6 eskadrą, kiedy budowaliśmy tą fantastyczną jakość 6 eskadry. Ci młodzi ludzie po prostu robili to wtedy, bo chcieli uczestniczyć w czymś fajnym, w czymś sexy, w czymś, co ma sens, tak? Nie w tym starym śrmierzym lotnictwie, które ja pamiętam, że pomimo tego, że oczywiście, że w latach 90. pracowałem z fantastycznymi polskimi pilotami, którzy nie mieli tej szansy, którą my potem mieliśmy, tak? Ale to lenistwo polegające trochę na tym, że briefing, debriefing, czy nawet takie omówienie polotowe, to się na długość papierosa, wszystko takie po łebkach. I potem nagle szansa zbudowania po prostu czegoś w oparciu o najnowocześniejsze zdobycze techniki. Tak? No bo samolot F-16, system F-16 w latach, począwszy od 2006 roku, był najnowocześniejszym samolotem wielozadaniowym w Europie. Prawda? Więc i ci ludzie, którzy w większości odeszli z wojska, żaden z nich nie pełni żadnej ważnej roli w lotnictwie wojskowym. W tej chwili większość z nich odeszła. Fantastyczni piloci, Większość z nich osiągnęła szczyty, czyli zostali instruktorami. Oni odeszli, ale w tamtym czasie nikt im nie kazał niczego. Im się po prostu chciało chcieć. Oni nie powiem, że byli dobrze dowodzeni. Nie powiem, że byli inspirowani, że byli poddani zabiegom socjotechnicznym. Oczywiście, że to wszystko było, tak? Ale do dzisiaj wydaje mi się, że jeżeli porozmawiałbyś z tymi ludźmi, to po prostu oni by powiedzieli prawdopodobnie, że to był fantastyczny czas, że uczestniczyli w czymś fantastycznym. To było strasznie ciężkie, tak? No bo cierpiały rodziny, prawda? I no 12 godzin pracy to jest jednak to jest ciężka rzecz, no nie? Ale zbudowaliśmy fantastyczną jakość, którą potem mogliśmy po prostu, emanować w całej Europie, tak? Jak jechaliśmy na ćwiczenia, to po prostu to byliśmy po prostu pewni, że my po prostu coś sobą reprezentujemy, tak? Ja byłem sam wtedy dumny z tego, że po prostu, że czasami polski pilot wiedział więcej, aniżeli Holender, Duńczyk, czy tam powiedzmy Belg. Byłem dumny z tego, że na przykład polski pilot manuale taktyczne po prostu miał w małym palcu i żonglował wszystkimi tymi wartościami, prawda? Zasięgi tych wszystkich różnych systemów bojowych i tak dalej. A Holendrzy pływali, nie? Ale tym ludziom chciało się chcieć. Oni po prostu byli głodni sukcesu, tak? Większość tych ludzi osiągnęła sukces, tak? Większość tych ludzi, mówię sukces finansowy oczywiście, sukces oczywiście osiągnęli też w wojsku, w tym wymiarze powiedzmy spełnienia samego siebie, bo większość z nich, tak jak powiedziałem, nie dowodzi dzisiaj w polskim lotnictwie wojskowym, ale osiągnęli sukces, bo się spełnili. Oni odeszli z wojska, mając głębokie poczucie spełnienia i zrobienia czegoś fajnego, a potem powiedzieli, okej, skoro uważacie, że ktoś inny jest lepszy, to żegnaj genia i poszli do linii lotniczych, tam zarabiają jakąś tam dobrą kasę, wiedzie im się dobrze, żony są zadowolone, w końcu mogą odetchnąć finansowo i tak powinno być. Tak. Ale tak jak powiedziałem, na samym początku ta po prostu inspiracja do ciężkiej pracy, chęć robienia czegoś fajnego, to jest niezwykle istotne. W moim przypadku było tak, że ja nie potrzebowałem inspiracji, tak? Inspiracja generalnie zawsze była we mnie i dzisiaj tak jest, tak? I oczywiście, że są ludzie, którym się to podoba, nie podoba. W wojsku akurat miałem na to, że tak powiem, wywalone. I w ogóle mnie to nie interesowało, czy komuś się podoba, czy się nie podoba. Z tych ludzi, którzy po prostu, nie wiem, zazdrościli tego, że gdzieś tam szybciej awansowałem, aniżeli oni, bo myśleli, że na przykład im się bardziej należy, aniżeli mnie w ogóle miałem na to wywalone, mnie to w ogóle nie interesowało. Tylko robiłem swoją robotę, tak? Czyli jeżeli na przykład Amerykanie powiedzieli, jeżeli Fish i cała, że tak powiem, amerykańska banda powiedziała, Skinny będzie pierwszym instruktorem szkolonym tutaj w Polsce.
Skinny?
Że ja miałem taką ksywę wtedy. To nikt z nim nie dyskutował, tak? Tylko Skinny zapakował torbę książkami i po prostu zaczął jak to się mówi, zapierniczać, tak? I nikt mi niczego w wojsku za darmo nie dał, ale myślę, że ja dałem bardzo wiele. Siebie zostawiłem, że tak powiem, właśnie w drugim skrzydle, 31. bazie, trochę w 32., pewnie w 32. Mnie trochę gorzej wspominają, ale cóż.
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Takie odebrałem wrażenie ciebie właśnie po naszej pierwszej rozmowie. Tak sobie pomyślałem, że wyglądasz jak człowiek spełniony. To było dla mnie ciekawe, że wychodzisz z wojska i samo to, że latałeś na F-16 i robiłeś to w takiej formie, właśnie miałem wrażenie, że bije od ciebie coś takiego, że jesteś spełniony. Ale teraz się zastanawiam z kolei nad drugą rzeczą. Myślisz, że to jest wynik twojego podejścia mentalnego? Myślisz, są jakieś rzeczy, które ci przeszkadzają w sobie? Coś chciałbyś zmienić? Jest coś takiego, co pomimo tego, że wyglądasz na osobę spełnioną, to jednak ci coś przeszkadza, cały czas i nad czymś pracujesz, czy nie ma takich rzeczy? I starasz się myśleć na tyle pozytywnie, że po prostu cały czas jesteś zadowolony. Co na pewno nie jest prawdą.
Przede wszystkim staram się być po prostu ze sobą w prawdzie. Zaczynając w ogóle od tego, to bardzo mocno staram się kreować życie w oparciu właśnie o bardzo takie mocne połączenie z tymi pięcioma wyznacznikami cywilizacji łacińskiej. I nie ma dla mnie niczego ważniejszego jak prawda, sprawiedliwość, jak człowiek, jak właśnie sztuka. Kocham sztukę. I oczywiście na ten wymiar materialny jest niezwykle istotny, prawda? I to jest jak gdyby, to są super istotne dla mnie rzeczy. I w tym sensie na pewno jestem człowiekiem spełnionym, bo nie jestem zakłamany i czuję się sam ze sobą dobrze. Nigdy nie podejmuję decyzji, które w moim przekonaniu mogą być niesprawiedliwe, że mogę kogoś okłamać i tak dalej. Czuję się po prostu w tym względzie, czuję się bardzo dobrze. Oczywiście, że nie czuję się spełniony do końca, bo pewnie nawet jak ostatnim, jak będę leżał na powiedzmy na tym, może nie katafalką, tak, ale jak będę leżał na tym już w tym łóżku i ostatnim tchnieniem będę chciał coś powiedzieć, to na pewno nie będzie to co za strata. Tylko próbowałem.
Masz to na Twitterze napisane.
Tak, bo to jest niezwykle istotne, tak? Czym jest życie, jeżeli nie jesteś spełniony? Bo czy pieniądze są spełnieniem? Czy dobra materialne są spełnieniem? Czy raczej szczęście wynika z innych rzeczy, tak? Ja myślę, że szczęście właśnie wynika z tego, żeby żyć w prawdzie z samym sobą, żeby się czuć samemu z sobą dobrze, ale oczywiście, żeby na to wszystko był nałożony taki jakby obiektywny matrix właśnie z tego, z tej prawdy, sprawiedliwości, z tych wszystkich po prostu rzeczy, które są niezwykle, które powinny być dla nas niezwykle istotne, a które niestety no, nie są, co do zasady, generalizując znowu, ważne dla wszystkich, tak? I wydaje mi się, że powinniśmy robić wszystko, żeby po prostu coraz więcej ludzi po prostu hołdowało właśnie tym zasadom, że prawda, jaka ona by nie była, tak? Ale musimy po prostu obiektywizować tą prawdę, prawda? Sprawiedliwość. Właśnie podejście do człowieka, tak? Dlatego troszeczkę stosując taką dygresję, prawda? Jeżeli słyszę, że polski generał wzywa do pospolitego ruszenia i mówi, że całe społeczeństwo powinno się przygotowywać do wojny, to się we mnie gotuje, dlatego że ja bym wymagał od takiego generała, żeby najpierw naprawę zaczął od siebie. Żeby najpierw zaczął wykorzystywać w sposób efektywny, drastycznie efektywny, wszystko to, co my jako społeczeństwo mu dajemy. Te wszystkie zasoby, te wszystkie środki trwałe, sprzęt, ludzi, czyli to wojsko, tak? Niech to będzie na samym początku profesjonalne. Może nie w 100%, tak? Ale niech będzie w 80% profesjonalne. Jeżeli ci wszyscy, którzy są odpowiedzialni za kreowanie tego, w pewnym momencie powiedzą, słuchajcie, potrzebujemy waszej pomocy. Oczywiście, że społeczeństwo musi w sposób proaktywny odpowiedzieć również na takie, powiedzmy, wezwanie, tak? Oczywiście na co dzień musimy być dobrymi obywatelami, musimy, że tak powiem, właśnie odpowiadać na edukację, musimy płacić podatki, musimy myśleć w sposób proaktywny o bezpieczeństwie naszego kraju i tak dalej. To wszystko jest istotne, tak? Ale wrzucać ludzi w kamasze to jest tylko wtedy, jeśli będziemy mieli zdrową armię. Bo jeżeli wrzucimy ludzi w kamasze, do chorej organizacji. To będziemy mieli tylko po prostu maszynkę do mięsa, taką jaką mamy w Rosji. I to jest niezwykle, że tak powiem, istotne. Dlatego zawsze się po prostu we mnie gotuje, bo po prostu obowiązkiem wojska dzisiaj jest po prostu być profesjonalnym. Uczyć się, być jak najbardziej efektywnym w kreowaniu wartości dodanej w postaci możliwości odstraszania, tak?
Jeszcze chcę wrócić do tego spełnienia. To, co powiedziałeś, wszystko się mi zgadza przy założeniu, że ty potrafisz sam wyznaczyć sobie jakieś limity tego, ile jesteś w stanie zrobić i dowieść te limity. A to jest bardzo trudne. Bardzo trudne jest powiedzieć sobie, ja jestem w stanie zrobić X i później zrobić to X. Bardzo trudne jest wyznaczyć, ile ja rzeczywiście jestem w stanie zrobić.
Znaczy,
i to się zmienia
i tak
z czasem.
Nie, dlatego, że trzeba w tym wszystkim być trochę wariatem. Znaczy, trzeba sobie wyznaczać cele, które są nierealne. I starać się ułożyć ścieżkę dojścia do tych celów w miarę realną ścieżkę dojścia.
I prawda? Później mierzyć wyniki, na przykład tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, czyli zmierzam w tym kierunku, czy nie zmierzam w tym kierunku.
Znaczy wytrwałość, to co ja mówię, to, o czym mówiłem na samym początku, żeby chciało się chcieć. Jeżeli codziennie się staje z łóżka i myśli się o tym, jak pchnąć proces do przodu, po to, żeby uzyskać na sam koniec ten proces, który nas interesuje, to się wszystko składa w logiczną całość, tak? Ja znowu parafrazuję, zawsze używam takiego jakby obrazu po to, żeby zrozumieć to, w jaki sposób działam. I jeszcze wcześniej może powiem o tym, jak generalnie podchodziłem do mojej służby w wojsku. Jak byłem takim zwyczajnym pilotem, jak skończyłem szkołę lotniczą w 95 roku i byłem takim zwyczajnym pilotem, to moim zadaniem było jak najszybciej się wyszkolić na samolocie MiG-21, poznać wszystkie manuale w taki sposób, żebym robił postępy, żebym to szkolenie robił w sposób efektywny, żebym nie musiał powtarzać lotów, jeżeli nie trzeba. I nie interesowało mnie do końca, co robi mój kolega z lewej, co robi kolega z prawej, co robi dowódca eskadry, albo co robi dowódca bazy. Oni wszyscy mieli swoje zadanie do wypełnienia. Moim zadaniem było to, żeby być jak najlepszym pilotem. Prawda? I na tym byłem skupiony. I nie myślałem o tym, jak rządzić państwem, czy jak wybrać papiera. To mnie w ogóle nie interesowało. Interesowało mnie po prostu to tu i teraz. Oczywiście miałem jakąś tam swoją świadomość społeczną i tak dalej, ale mówimy o tym, w jaki sposób generalnie decydujemy o swoim samorozwoju.
Okej, mogę cię tu zatrzymać? I to w momencie, kiedy skupiałeś się na tym, co jest tu i teraz i załóżmy musiałeś powtarzać te loty za często, to nie było takiego momentu, że byłeś sfrustrowany?
Znaczy, gdybym musiał za często na tym etapie powtarzać loty, to bym prawdopodobnie nigdy nie został pilotem myślickim, bo trzeci powtórzony lot w lotnictwie myślickim to najczęściej był out, mm-hmm. nie? I samolot transportowy albo śmigłowce, albo śmigłowiec. Więc no miałem to szczęście, że nie powtarzałem tych lotów zbyt wiele, w związku z tym nie byłem jakoś tam strasznie sfrustrowany, ale wydaje mi się, że nie powtarzałem tych lotów zbyt wiele dlatego, że zawsze po prostu byłem piekielnie dobrze przygotowany. Że zawsze byłem dobrze przygotowany do danego lotu pod względem wiedzy, pod względem odtrenowania. Jest taki sposób, kiedyś jeszcze nie było symulatorów, to był taki sposób na latanie pieszo latając. Czyli tak na dobrą sprawę chodziło się po jakimś tam wyznaczonym kawałku betonu z narysowanym i się po prostu latało, mówiło, myślało się.
Taka forma wizualizacji.
Oczy, taka wizualizacja, zamykam oczy i wtedy te zamknięte oczy, ta czerń, ona jest takim moim symulatorem i sobie tam latamy i otrenujemy. Jeżeli włożymy wystarczająco dużo energii w to, żeby osiągnąć sukces, to minimalizujemy wtedy możliwość pojawienia się porażki. I to jest to, o czym rozmawiałem się troszeczkę przed programem, a mianowicie, że szczęście jest trochę funkcją ciężkiej pracy i czasu. Nie? Ten element boski jest super ważny, ale pomijalny. Tak? Oczywiście tak jak powiedziałeś, jeżeli będziemy niuansować, to są rzeczy, na które nie mamy w ogóle żadnego wpływu. Ale na pewne rzeczy, w sensie na większość rzeczy, na generalnie wszystkie rzeczy, oprócz tych rzeczy, które należą, właśnie leżą w domenie boskiej, to mamy wpływ. I na przykład to odtrenowanie, takie siermiężne trenowanie przed tym lotem powodowało, że potem byłeś dobrze przygotowany do tego lotu i w związku z tym nie musiałeś tego powtarzać. To tak odpowiadając ad hoc na twoją uwagę. Ale wracając do tematu, czyli byłem skoncentrowany tylko po prostu na jakby robieniu tego, czego ode mnie po prostu wymagano. Nie? Bo to system wymagał ode mnie, mówił, słuchaj stary, państwo na ciebie włoży bardzo dużo pieniędzy. Nie? Skup się dobrze na twojej pracy, rób tą pracę najlepiej, jak potrafisz. Tak? I ja to robiłem. W pewnym momencie zostałem, powiedzmy, dowódcą klucza lotniczego. I starałem się robić tą robotę dowódcy klucza lotniczego znowu maksymalnie, efektywnie, nie patrząc się na dowódcę klucza innego, z lewej czy z prawej, tylko mój klucz miał być wyznacznikiem jakości. I to spowodowało, że w pewnym momencie stosując tego typu podejście, zostałem dowódcą 32. bazy i jednym z najmłodszych pułkowników w Polsce. Nikomu nic nie zawdzięczam. Tylko kiedyś zapytałem generała Usarka, który był moim przełożonym, dlaczego ja zostałem tym dowódcą bazy, bo było tam dwóch pretendentów, którzy strasznie chcieli zostać. A on mówił, no słuchaj, bo ty, byłem pewien, że ty dla mnie tę robotę zrobisz, no ja. I tak się stało, tak, na dobrą sprawę, nie? I też taka bardzo fajna historia z przeszłości. To był rok 2003 i pierwsze duże ćwiczenie natowskie w Polsce. I ja jako porucznik, już wtedy dobrze śmigałem w języku angielskim, bo wiedziałem, że uczy się chłopczyku obcych języków. I zacząłem się uczyć języka angielskiego sam. I zresztą Ayn Rand mi pomogła, bo pisała opasłe tomy, które można było tanie kupować, bo nikt w Polsce tych książek nie kupował, bo nikt nie znał Ayn Rand. Ja poznałem Ayn Rand, przywiodła mnie do książek Ayn Rand, przede wszystkim po prostu stosunek ceny do ilości stron w książce. Tak na dobrą sprawę potem zakochałem się w Ayn Rand i po prostu jestem jak gdyby piewcą wartości filozofii, którą stworzyła właśnie Ayn Rand. Ale uczyłem się języka angielskiego od początku lat 90. Nie w taki sposób, że tak jak rosyjskiego się kiedyś uczyłem, bo kiedyś też się języka rosyjskiego uczyłem, ale tak się uczyłem, że do dzisiaj tam praktycznie nic nie stało. A język angielski zacząłem szlifować sam, bo widziałem po prostu powiew zmian i wiedziałem, że będę musiał znać ten język angielski bardzo dobrze. No i tak się złożyło, że chyba znałem ten język angielski bardzo dobrze, dlatego że właśnie podczas tych ćwiczeń zostałem oddelegowany na samym początku do pomocy takiemu pododdziałowi norweskiemu, który spinał łączność w Polsce, gdzie jak gdyby tam centrum operacji miał być Poznań, prawda? No i ja tam przez telefon do chłopaków z ODN-ów mówiłem w języku polskim, byłem takim tłumaczem, zwyczajnym tłumaczem. No ale mam jakieś tam po dwóch tygodniach, czy tam przed tymi ćwiczeniami właśnie były te przygotowania, dzwoni do mnie mój dowódca eskadry i mówi, słuchaj, no do dowódcy brygady musisz tam zameldować, no nie? A ja mówię, masz zameldować, nie? Się okazało, że człowiek, który miał na tym ćwiczeniu, Polak, miał piastować stanowisko zaszeregowane dla pułkownika, i to było takie stanowisko, tak zwane operation supervisor. No, nagle się rozchorował. To było bardzo wymagające stanowisko, gdzie obcowało się, w tym ćwiczeniu uczestniczyło chyba 1500 osób, personelu latającego było chyba, na co dzień trzeba było po prostu w sposób taki proaktywny funkcjonować w środowisku anglojęzycznym tych wszystkich pilotów. No i efekt był taki, że jeden po prostu wypadł, potem właśnie mój dowódca eskadry mówi, słuchaj, no ja powiedziałem dowódcy, że nie czuję się i ciebie skazałem, nie? I ja mówię, słuchaj, ale ja jestem porucznikiem, a to jest stanowisko dla pułkownika. On mówi, a też radę. I przychodzę, pamiętam, na to stanowisko dowodzenia, jak dzisiaj, i był tam taki pułkownik Leśnikowski, bardzo fajny gość, a później się bardzo polubiliśmy. I ja mówię, że tu przyszedłem, że mnie tu przesłali, że... A on mówi, ale młody człowieku, kim to może być? Ja mówię, tym i tam. A on mówi, nie, to jakaś pomyłka. Nie, absolutnie nie. No ale przychodzi, mówi, no faktycznie, nie? I tak młody porucznik, generalnie bez jakichś tam wielkich ambicji robienia kariery, został właśnie tą osobą odpowiedzialną za tak zwanym obsupem na tych ćwiczeniach. Przez 2 tygodnie, codziennie rano instruowałem tych, powiedzmy, nie wiem, 200 pilotów, co mam tu robić, operacje na lotnisku, tu wszystko, porucznik, nie? Później pamiętam, że ludzie z Rammstein, organizatora tego ćwiczenia, mówili, chyba zostanie szybko kapitanem. A ja mówię, chyba nie. Bo to były takie czasy, że generalnie strasznie trudno było awansować w polskim wojsku wtedy, bo to była ta organizacja, wydzielenie eskad samodzielnych z baz i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej nie liczyłem na to, że awansuję. A kapitan to był, muszę powiedzieć, że to był taki stopień, o którym marzyłem. I z tym stopniem chciałem odejść do cywila. Mhm. Bo kapitan pięknie się prezentuje na pagonie, na same gwiazdy, 4 gwiazdy. Polski kapitan jest bardzo często w Stanach Zjednoczonych mylony z amerykańskim generałem. I się okazało, że zostałem tym kapitanem po kilku miesiącach. I dodatkowo jeszcze powiedziano mi, że będę za kilka miesięcy wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych na szkolenie na T-38. A potem tego nie doszło, ale potem bardzo szybko wyjechałem na szkolenie do Stanów Zjednoczonych w pierwszej grupie. I to i w tej grupie, i to ja o tym nie mówiłem. Co do zasady, teraz zaczynam o tym mówić, bo jest taki w sumie czas, można o tym mówić. Ale można o tym mówić też dlatego, że minął od tego czasu już od 2000, powiedzmy tam, 2004 roku, to minęło bardzo dużo czasu. I z tej grupy pierwszej, która była wyselekcjonowana młodych ludzi, która miała jechać do Stanów Zjednoczonych. Tak na koniec dnia ostałem się tylko ja i tylko ja w tej pierwszej 12 byłem osobą, która była w pierwszej grupie wyselekcjonowanej, która przechodziła różne egzaminy, badania, uczyła się różnych samolotów. I tylko ja zostałem w tej grupie i byłem jedyną osobą, która nie zabiegała u nikogo na to, żeby zostać. Po prostu miałem już takich, wydaje mi się, kolegów promotorów, którzy mówili, nie, no jego nie ruszajcie, no nie. Ale cała 11 została wymieniona. Moi wszyscy koledzy, którzy byli na początku w tej grupie, zostali wymienieni na tych, którzy to po prostu załatwili jakoś, nie. Więc to akurat to, że nikomu nie zawdzięczam w taki serwilistyczny sposób, czy przysługa za przysługę, to jest na pewno moje bardzo duże, że powiem, osiągnięcie.
Dobra, ale chcę jeszcze zapytać w takim razie, załóżmy, że wracamy do tego momentu, gdzie mówiłeś, że pracowaliście po 12 godzin dziennie. To w którym momencie w ciągu dnia stwierdzasz, że okej, dzisiaj zrobiłem już wystarczająco? Że już...
A, że robota jest zrobiona.
Ale to znaczy, że robota może się skończyć po 16 godzinach.
No i czasami było też tak. Pamiętam jeden lot.
Jeszcze jedno może się wydarzyć. Może się skończyć po 16 godzinach, albo po 11 godzinach możesz być już nieefektywny, bo jesteś na przykład za bardzo zmęczony.
Nie, no tym właśnie się różnią piloci myśliwcy od reszty społeczeństwa, że piloci myśliwcy są troszkę inni. To jest naprawdę trochę inny typ człowieka. No, i...
Inny typ człowieka pod jakim względem?
No to są ogromnie, oczywiście znowu generalizujemy, prawda, ale to są niezwykle ambitni ludzie.
Ale tu nie chodzi o ambicje, tylko o to, ile wytrzymuje twój organizm.
No ale słuchaj, jeżeli ktoś przechodził badania, posługując się przykładem, w 86 roku, pamiętam badania u jednego z lekarzy, laryngologu w Dęblinie. Już nie wiem, ilu wypadło po tym tylko jednym badaniu tego człowieka. No, może z 1/3. Pamiętam, że tego dnia było, powiedzmy, nie wiem, z 34 kandydatów. Po tym jednym dniu wyselekcjonowano dwóch. Nie? Oczywiście codziennie taka sama grupa przychodziła i w końcu tam się zbudowała jak gdyby bank danych, powiedzmy, 300 kandydatów, tak, do tych liceów, to było badania do liceów lotniczych. Słuchaj, ci ludzie, którzy potem zaczynali szkolenie, naukę w liceum lotniczym, jeszcze w tych czasach komunistycznych, a potem w wyższej oficji szkoły lotniczej, to byli, słuchaj, jak to się mówi, ludzie nie do zajebania zdrowotnie, nie? Przepraszam za pardon my French.
A jednak.
Chciałem tak podbić trochę, zastosować taką hiperbolę, żebyśmy po prostu zrozumieli. I no wyobraź sobie taką sytuację, że jest piątek. Mhm. Przychodzisz na lot, tam na tą zmianę lotną, robisz briefing przed lotem, który tam trwa, powiedzmy, 2 godziny, łącznie z jakimś tam stepinem i tak dalej. Potem jest lot, który trwa 1,5 godziny. 8 samolotów. Nie? Sobie tam latają te 8 samolotów. Nie mamy jeszcze tych wszystkich linków 16, tych wszystkich jakichś tam cudów na kiju, które pomagają nam w zrobieniu efektywnego briefingu szybciej. A potem w piątek od godziny 15:23 siedzisz na tym briefingu. I przez te wszystkie godziny prowadzisz proces poznawczy polegający na tym, że analizujesz każde 15 sekund lotu.
Każde 15 sekund lotu?
Tak, przesuwasz te kasety i po prostu i rysujesz to wszystko na tak zwanym whiteboardzie, na tych sucho ścieranych tablicach. Jeszcze wtedy nie było właśnie tych systemów, które dzisiaj jest to zdecydowanie prostsze. Ale taki dowódca ugrupowania, to pamiętam, to był mój lot z IPAG-a, czyli ze szkolenia instruktorskiego. Pamiętam, że to wszystko, całe te batalie, to na przykład 3 setupy, 4 na 4 samoloty.
3 setupy, 4 na 4, mówisz o jakimś...
Czyli cztery samoloty na 4 samoloty.
Walka
cztery, które symulują przeciwnika i 4, które tak zwane white, te blue forces, czyli moje, którym ja dowodziłem. I robisz jeden encounter, rozchodzisz się, drugi encounter, rozchodzisz się i robisz takie 3 setupy. I każdy taki encounter, każdą taką batalię, mini batalię, rozpisujesz na tablicy, na whiteboardzie w 3D. Nie? To nie tylko taki rzut, tak zwany taki po prostu gas eyes view, tylko jeszcze do tego musisz dołożyć element 3D, tak? Jak to wszystko, wiesz? I generalnie dzisiaj już się tego nie robi, nie? Ale taki dowódca, on na bazie informacji z sensorów, z radaru, kątów wizowania, headingu, czyli kursu i tak dalej, prędkości i tak dalej, prędkości kątowych, prędkości, że tak powiem, wznoszenia. Na bazie tego wszystkiego on to wszystko musi po prostu na tym whiteboardzie odwzorować, a potem na bazie tego robi się cały debriefing krok po kroku i instruktor analizuje, czy to, co ten szkolony narysował, czy to jest w zgodzie z tym, co faktycznie się zadziało, a potem jeszcze na to nakładasz tak zwany lessons learned, tak? Czyli jeszcze dodatkowo debriefujesz cały lot, szukając, identyfikując błędy, omawiając sposób poprawienia ewentualnych, poprawienia błędu w następnym locie i tak dalej, i tak dalej. To jest proces niezwykle, niezwykle skomplikowany, długotrwały i tak dalej. Na tym polega profesjonalizm pilota myślskiego. Profesjonalizm pilota myślskiego poznaje się po tym, jak prowadzi briefing, jak prowadzi lot jak prowadzi debriefing w części naziemnej. Briefing, dlatego że ty w tym procesie półtorej godzinnym mówisz swojemu kluczowi, co będziesz robił, w jaki sposób będziesz robił i to musi być zrobione, oczywiście mówisz to w języku angielskim, mówisz to w sposób zwięzły i efektywny, bo masz tylko półtorej godziny, a do omówienia jest ogrom, że tak powiem, wiedzy. W związku z tym ten konglomerat rzeczy, który konglomerat wiedzy różnych aspektów, które musisz poznać, objawia się właśnie w efektywnym prowadzeniu briefingu. Potem oczywiście się w locie, kiedy dowodzisz całym takim, powiedzmy, bardzo prostym, 4x4 to są, powiedzmy, skomplikowane, ale są zdecydowanie bardziej skomplikowane rzeczy. I na koniec jest ten debriefing, gdzie wyciągasz całą tą kwintesencję, że tak powiem, wiedzy, tak? Poprawiasz wszystkie błędy i starasz się efektywizować pieniądze podatnika wydatkowane na twoje szkolenie, prawda? I to jest ta część, ta część na ziemi, nie? A w powietrzu bardzo dobrego pilota Miśliwskiego poznajesz po tym, że prowadzi w sposób efektywny walkę w powietrzu, czy to jest 1:1, 2:2, czy tam 4:4 i że robi to po prostu efektywnie. I powiem coś, co jest niepopularne, ale przyprowadzi swój klucz nad lotnisko i ten klucz wyląduje w sposób taki sam dla każdego pilota.
Co to znaczy?
To znaczy, że jeśli zobaczysz wideo, gdzie fizjuje jakiś koleś nad lotniskiem, robi jakieś starty, tam ewolucje i tak dalej, nie? To nie jest profesjonalne.
Czyli
profesjonalne
będzie...
jest powtarzalność. Dlatego, że jeżeli nad lotnisko zlatuje się 20 samolotów, to każdy musi robić wszystko w sposób schematyczny i powtarzalny. I jeżeli wkrada się tam element, powiedzmy, Mavericka,
właśnie
to zaburza cały po prostu ten porządek, tworzy chaos i tworzy sytuacje niebezpieczne. I czasami mamy takie sytuacje, widziałem takie wideo polskich pilotów, którzy robią jakieś tam, to jest absolutnie, to nie jest profesjonalizm. Profesjonalizm pokazuje się tam w powietrzu, jak potrafi jeden z drugim dowódca w sposób umiejętny zarządzić tym wszystkim po to, żeby efektywnie osiągnąć jakiś cel na tym poziomie taktycznym, tak? Nie? A potem wszyscy chowają te swoje ego i jak lądują, to lądują po prostu po to, żeby to po prostu zrobić efektywnie, szybko i bezpiecznie.
Czyli teraz w Polsce, gdyby ktoś zrobił coś takiego jak Maverick, czyli te tak zwane Buzz the Tower, to jest to źle postrzegane przez wszystkich pilotów, czy tylko przez dowództwo?
Nie wiem. Od 10 lat nie mam jej w lotnictwie.
A myśli, jak było wtedy?
Wtedy, jak ja byłem w lotnictwie, to wtedy... było różnie, ale jeśli dowodziłem 6. eskadrą, to w 6. eskadrze było tak, jak mówiłem. Jeżeli dowodziłem 32. bazą, to w 32. bazie było tak jak to opisałem. Mhm. Łącznie z tym, że jeżeli przyleciał, powiedzmy, do tej bazy ktoś z innej bazy i zrobił to, i zrobił właśnie takie rzeczy, o których mówiłem, to była bardzo króciutka piłka. Że ty, kolego, już tu więcej nie przyleciesz. Więc i bardzo wiele razy uczestniczyłem w briefingu, po którym wychodziłem głupszy, aniżeli na samym począteczku. Nie? I to pokazywało, jak słabym jest dany lider bądź dany instruktor, prawda? Bo przekazywał informacje w taki sposób, że po prostu powodował chaos.
A jak to wygląda w walce powietrznej w takim razie? No bo rozumiem, że jak wracacie do bazy, to już nie można czegoś takiego zrobić, bo to musi być powtarzalne, jest dużo samolotów i muszą wylądować bezpiecznie. Ale w walce można wpływać i nawet psychologicznie na przeciwnika. Więc w walce tak zwane triki teoretycznie można by stosować. Czy to też tam nie działa i zawsze trzeba w parze latać i zawsze wszystko według procedury i powtarzalne? Bo walka nie jest powtarzalna.
Zastanawiam się, w jaki sposób to opisać efektywnie, tak żebyśmy nie spędzili tutaj całego dnia.
Ja mam
w lotnictwie myśliwskim, no ja nie. W lotnictwie myśliwskim wszystko jest proste i ustandaryzowane. W lotnictwie myśliwskim nie ma miejsca na brawurę, nie ma miejsca na niepowtarzalność, nie ma miejsca na brak wiedzy i wymyślanie swoich własnych schematów. I teraz tak, zaczynając od samego początku. Jeśli uczymy pilota, bo oczywiście nie mówimy tutaj o starcie, lądowaniu i tak dalej, ale mówimy tutaj o pierwszych takich, powiedzmy, elementach szkolenia taktycznego, zaczynając od walki 1-1. Jeśli cały proces nauki pilota w walce powietrznej, powiedzmy, zaczynając od 1-1, to jest nauka schematów. To jest nauka schematów, to jest pamięć mięśniowa plus reakcja na zaistniałe obrazy.
To się dzieje tak szybko, że trzeba mieć wyrobioną pamięć mięśniową?
Nie. To się dzieje w sposób unikalny, w związku z tym, jeżeli coś zaobserwujemy, to musimy wiedzieć, co zrobić. I można sobie takie opowieści o tym, jak ktoś tam wymyśla jakieś... W ogóle tak się nie dzieje. Jeśli robimy walkę powietrzną, tak zwany BFM 1-1, powiedzmy działania defensywne, czyli na przykład ja jestem tym z przodu, który się broni, a instruktor jest tym, który atakuje, to moim zadaniem jest przeprowadzić skuteczną obronę. Pilot, który przechodzi do fazy praktycznej, czyli wykonania lotu w powietrzu, musi wiedzieć praktycznie wszystko w teorii, jak prowadzi się skuteczną obronę w powietrzu. Nie? I w powietrzu on musi tylko zobaczyć pewne obrazy i musi potwierdzić to, czego się nauczył w ławce szkolnej w procesie teoretycznego szkolenia. Nie? I w procesie myśliwskim nie ma miejsca w tym, na przykład w kontekście tego szkolenia, ale to jest jak gdyby, powtarzalna prawda. Nie? Zaczynając od samego początku 1-1, jeżeli ja jestem z tyłu w tym samolocie, przepraszam, z przodu w tym samolocie i robię ten tak zwany defense i patrzę się, że tak powiem, z tyłu, to ja widzę pewne obrazy. Powiedzmy, że to jest samolot. Mhm. To ja mogę widzieć, powiedzmy, jak siedzę, to widzę, jeżeli na przykład jestem tym tutaj z przodu i się bronię, to w sposób naturalny są pewne obrazy, prawda? Mhm. Jak ten samolot może się projektować, prawda? I jeśli ja zobaczę na przykład, jeżeli na przykład zobaczę coś takiego, to ten pilot, on nie może wymyślać czegoś, tylko on musi zauważyć, o, to jest ten obraz, okej, to ja wiem, że robię to. Jeżeli na przykład ten pilot zobaczy coś takiego, nie? To on też nie wymyśla jakiegoś nowego schematu, nie jest jakimś Scipio del Campo i, że tak powiem, wymyśla koło, żeby... tylko on wie, że musi zrobić coś takiego, tak? Mhm. Jeśli zobaczy coś takiego, prawda? Jeżeli zobaczy coś takiego, to wie, że musi też zrobić, musi zapamiętać ten obraz i wie, że musi zrobić coś, żeby, bo chodzi o to w tym wszystkim, żeby po prostu nałożyć teorię na obrazy i muszę zapamiętać te obrazy, nie? Czyli i dlatego pilot myśliwski nie ma czasu dużo, tak jak mówią, ostatnio rozmawiam z kolegą, obcokrajowcem, pilotem myśliwskim, który mówi, to może być tak też fajnie będzie obrazowało to, co powiedziałem, mówi tak, do jednego kolesia, który chciał być pilotem, nie? Mówi tutaj o 16 i ten obcokrajowiec mówi do tego kolegi, który chciał być pilotem, mówi, słuchaj, jeżeli mam wystarczająco dużo czasu i pieniędzy, to nawet małpę nauczę latać. Ja nie mam ani tego, ani tego. Dziękuję, nie? Mhm. Więc problem szkolenia pilota myśliwskiego polega na tym, że pilot myśliwski musi po prostu zobaczyć ten obraz, raz, zapamiętać, do plecaka ze swoimi doświadczeniami i on musi już to pamiętać, bo szkolenie idzie dalej, prawda? I jeżeli ktoś myśli, że szkolenie pilota myśliwskiego polega na tym, że jakaś tam fantazja, coś tam. Nie, nie, nie. Szkolenie pilota myśliwskiego to jest pokazywanie obrazów, które on musi zapamiętać. I musi wiedzieć, jak zareagować na te obrazy, prawda? I najlepsi piloci myśliwscy to są ci, którzy w sposób efektywny wykorzystują właśnie te lody szkoleniowe, potrafią zapamiętać ten obraz, nałożyć na to matryks wiedzy i jeżeli widzę taki obraz, to ja muszę zrobić to. I jeżeli to już zobaczysz kiedykolwiek następny raz powietrzu, to po prostu wiesz. I słaby pilot jest taki, który nie pamięta, że na przykład jeżeli załóżmy koleś atakujący ma go w celowniku, to musi zrobić out of plane, tak? I tam wymyśla coś tam. Nie, po prostu w tym momencie to jest najbardziej skuteczne, tak? I ja pamiętam, jak latałem w swoim szkoleniu instruktorskim, latałem z najlepszymi, ja latałem z asami. Miałem to szczęście, że byłem pierwszym pilotem w Polsce szkolonym i ja latałem tylko z Amerykanami, którzy mieli nierzadko po 5000 i 6000 godzin na samolocie F-16. I oni jak latali ze mną, to się ze mną po prostu bawili. Się bawili, ale z drugiej strony te wszystkie obrazy, które my nazywamy obrazy podstawowe, ale na to jeszcze masz dodatkowe obrazy i to nazywamy tricks.
Czyli są jakieś triki.
Tricks. Tak. Tylko, że nie możesz szkolonemu pokazać obrazów i trików, bo go od razu po prostu zgubisz, no nie? I te triki pokazujesz nie wszystkim, bo nie wszyscy są w stanie opanować to po prostu te podstawy, nie? Jak ja z nimi latałem, to oni pokazywali mi po prostu te dodatkowe tricks, nie? I później te triki się chowa po prostu do swojego bagażu doświadczeń i potem w ten sposób stajesz się dobrym po prostu pilotem, nie?
To mi się właśnie nie kleiło, bo z jednej strony mówisz o tym, żeby wychodzić z inicjatywą i przedstawiasz to wojsko jako osoby takie bardziej konserwatywne, które mówiły ci, żeby nie wychodzić. A z drugiej strony, jak już mówimy o walce powietrznej, to mówisz super konserwatywność,
To teraz jakby idąc dalej. Mhm. Jak już zbudujesz tego pilota, tak? Jeżeli w tym naprawdę super skomplikowanym procesie budowy pilota, to jest proces, żeby zbudować pilota samolotu myśliwskiego, znaczy budowa pilota samolotu myśliwskiego jest zdecydowanie łatwiejsza jak budowa pilota samolotu wielozadaniowego. W związku z tym, że samolot F-16 jest samolotem wielozadaniowym, więc ten samolot realizuje zadania powietrze-powietrze i powietrze-ziemia. W lotnictwie myśliwskim to jest tylko powietrze-powietrze, w lotnictwie bombowym to jest tylko powietrze-ziemia. A tutaj masz powietrze-powietrze-powietrze-ziemia. W związku z tym jest zdecydowanie więcej, jest bardziej intensywne i dłuższe to szkolenie, prawda? I jak już zbudujesz tego pilota i nauczysz go, jak robić te wszystkie potyczki 1 na 1, 2 na 1, tam 2 na 2, tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem zrobisz go dowódcą ugrupowania. Najpierw 2 samoloty, potem 4 samoloty, potem pewnie mission commander. Tak już napompujesz tą wiedzą, tak? To w tym momencie dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy jesteśmy gotowi do tego, żeby ten człowiek w sposób efektywny zarządzał konglomeratem zdolności w powietrzu. Czyli na przykład, posługując się przykładem. Przykładem i też różnicą. Jak było kiedyś i jak jest teraz. Jak jest w systemie sowieckim i jak jest w systemie anglosaskim. I dlaczego system anglosaski jest zdecydowanie bardziej efektywny. Więc różnica między lotnictwem tym sowieckim, anglosaskim jest dramatyczna i jest ta różnica na korzyść lotnictwa zachodniego. I właśnie posługując się przykładem, chciałbym odpowiedzieć, jak gdyby odnieść się do tego, co powiedziałeś, że z jednej strony lotnictwo myśliwskie jest naprawdę bardzo mocno systematyzowane, ustandaryzowane i opisane. Działania lotnictwa myśliwskiego, czy myśliwsko-bombowego, czy w ogóle lotnictwa wielozadaniowego. A z drugiej strony dowódca odpowiedzialny za operację ma bardzo dużą swobodę w kontekście wykonania zadania. W lotnictwie sowieckim lotnictwo działało, a przede wszystkim lotnictwo myśliwskie działało w sposób absolutnie dyrektywny. Znaczy pilot tam na dobrą sprawę nie odgrywał żadnej roli polegającej na kreowaniu rozwiązań związanych z wykonaniem jakiejś konkretnej operacji, zadania. Był po prostu dowodzony przez osobę z ziemi, przez tak zwane pułkowe systemy dowodzenia. W systemie anglosaskim polega to na tym, że dowódca misji dostaje zadanie do wykonania. Sposób wykonania tego zadania jest absolutnie jego wyborem. Oczywiście on musi się mieścić w pewnej formule, bo jest oczywiście bardzo dużo różnych ograniczeń, o których nie ma sensu nawet w tym momencie mówić, ale co do zasady on ma swobodę działania. Czyli jeśli załóżmy dowódca misji ma zniszczyć jakieś potencjalne cele, to on nie sam, ale cały sztab ludzi, którzy będą uczestniczyli w tej misji, planują tę misję w taki sposób, żeby efektywnie ją wykonać, a potem w powietrzu, bazując na wiedzy i doświadczeniu, które zdobyli właśnie w tym takim standardowym szkoleniu, bazując na tej wiedzy, mają efektywnie urzeczywistnić, urealnić pozytywny efekt wykonania misji, prawda? I tutaj jest ten mały, powiedzmy, dysonans, który mógł się wkraść w twoim procesie myślowym, bo z jednej strony to jest niezwykle ustandaryzowana formuła szkolenia po to, żeby wyrzeźbić kogoś naprawdę wielkiego, gdzie w tym systemie rosyjskim to na tym, powiedzmy, poziomie indywidualnym to dopuszczało się bardzo wiele różnych takich rzeczy jak Maverick Buzzer Tower czy takie i tak dalej, bo to było na porządku dziennym w tym świecie, że tak powiem, posowieckim. Ale z drugiej strony pilot w powietrzu był wykorzystywany absolutnie dyrektywnie. Czy takie przeciwstawne jak gdyby modele wykorzystania i w ogóle filozofia funkcjonowania wykorzystania lotnictwa wojskowego, nie, w tych dwóch światach. Czy to jest mniej więcej odpowiedź na twój znak zapytania?
Tak, ale chciałem jeszcze zapytać o te triki w takim razie, które ci pokazywali ci doświadczeni piloci. Na czym polegało to? Powiedziałeś, że pokazywali ci taktyki i później jakieś triki takie dodatkowe.
Chodzi o to, że to były dodatkowe obrazy, na które można reagować w dodatkowy sposób. Nie? Czyli na przykład jeżeli podczas szkolenia, tak zwane defense BFM, nie? Defense Basic Fighter Maneuvers, jest opisanych kilka schematów, kilka zdjęć, które musisz pokazać szkolonemu, nie? I tyle, nie? Więc pokazujesz to szkolonemu i jeżeli on wykonuje to w sposób poprawny, to potem w tak zwanym grade sheet, czyli kartę oceny pilota, to się to ocenia, pach, przechodzimy do następnego etapu, nie? Mhm. Bo nie mamy czasu, że PM właśnie wchodzi w niuansowanie, tak jak nasza dyskusja może być niuansowaniem. Tutaj w szkoleniu lotniczym możemy w pewnym momencie na jakimś tam etapie z niektórymi szkolnymi wejść w takie niuansowanie i pokazywać im dodatkowe rzeczy, nie? Jeżeli jest na to oczywiście czas i jeżeli jest, że tak powiem, oczywiście ten, który szkoli, jeżeli zna te triki, tak? Bo jeżeli ja latałem z ludźmi, którzy mieli po 5-6 tysięcy godzin i uczestniczyli w pierwszych nalotach podczas pierwszej wojny irackiej, to byli ludzie, którzy mieli po prostu ogromne doświadczenie, tak? To byli ludzie, którzy byli też absolwentami Fighter Weapons School z Nellis, takiego odpowiednika Top Gunu, ale US Air Force. I oni po prostu grinder, rattler, ci z pilotów w moim wieku, może troszeczkę młodszych, pamiętają tych ludzi, nie? To byli po prostu To byli trudni instruktorzy, tak? To nie było Santa Claus, jak to się mówi. Nie? Nikt nie przyszedł z prezentami. Nikt za darmo komuś niczego nie dał. Trzeba było pokazać w powietrzu, że się po prostu człowiek nadaje, żeby iść po prostu dalej do następnego elementu, nie?
Tu się chyba kłania powtarzalność, bo teraz jeśli będziemy się skupiać na niuansach, to nie da się tego przekazać wielkim...
Powtarzalność jest super istotna, ja to cały czas powtarzam, tak? Mm-hmm. Powtarzam, przepraszam, tą drogę, ale powtarzalność jest niezwykle istotna w ludzkim myśliwskim. Nie wchodząc w szczegóły, bo nie mamy na to czasu i poza tym ci, którzy nas słuchają, pewnie nie do końca oczekują, że się wchodzi w takie niuanse jak poprawne wejście do ataku, tak zwane turn circle entry.
Dla mnie to jest super ciekawe.
Jeżeli... Słuchaj, posłużę się takim przykładem. Mhm. Z autopsji. Nie? Szkoda, że nie mam jakiegoś rekwizytu, ale posłużę się ręką. Jeżeli jesteś pilotem i widzisz w powietrzu coś takiego,
mhm.
To jest samolot,
który zakręca przede mną.
Zakręca, widzisz coś takiego.
Mhm.
Co myślisz? Jest to możliwe? Że w miejscu coś może zakręcić przed tobą?
Bardzo mało.
Każdy samolot ma jakiś promień skrętu, nie? Ale takie rzeczy możesz zobaczyć w powietrzu.
Jak to możliwe?
Bardzo prosta. Geometria. Jeśli
ktoś leci pionowo do góry.
Nie. Absolutnie. Pionowo tylko dlatego, żeby generalnie ewentualnie ci, którzy nas oglądają, też wiedzieli, o co kaman. No, nie? Mhm. Jeśli nie zrobisz poprawnie tego tak zwanego turn circle entry, bo normalnie to ten, który jest przed tobą, to nie robi niczego innego jak normalny po prostu lot po łuku, tak? Czyli tam po prostu, no i nie wiem, defense, jakieś różne rzeczy, ale powiedzmy, że leci po łuku, bo mówimy o czystej geometrii. Leci po łuku, nie? A ty jesteś tutaj mhm. i jak widzisz, jak robisz poprawnie manewr wejścia w turn circle entry, nie? Czyli ty lecisz, chcesz wejść po to, żeby wejść do ataku, to widzisz coś takiego.
Mhm.
Mhm. Nie? A jak robisz niepoprawnie turn circle entry, to widzisz coś takiego. Nie? I teraz, jak to wygląda w geometrii, nie? Że powiedzmy, że to jest samolot, sorry, nie mogę tak wykrzywić ręki, ale jest samolot w ten sposób i ten samolot sobie leci po łuku, nie? I teraz zobacz, jeżeli robisz to, co masz robić w sposób poprawny, to ten sobie leci, ty robisz extend, bo musisz dolecieć do punktu, w którym będziesz na tym samym obrysie koła, i ten samolot odlatuje, w związku z tym widzisz to, nie? Ten samolot odlatuje i ty wchodzisz generalnie za nim. Ale jeśli popełniasz błąd i robisz coś takiego,
mhm.
to widzisz dokładnie tą magię, nie? Jeżeli nie przygotujesz szkolonego, a czasami robisz to z premedytacją, żeby szkolony zobaczył to na własne oczy, to po prostu skręca ci się po prostu twoja percepcja w głowie, bo mówisz no fucking way. To jest niemożliwe, tak? A jednak, tak? Ale potem jak nałożysz na to warstwę z wiedzy, to się nagle okazuje, że po prostu i te obrazy, to jest tylko jeden z setek przykładów, tak? Te obrazy ty musisz zobaczyć i później je po prostu stosować.
I rzeczywiście, jak walczyłeś z tymi doświadczonymi pilotami, to oni się z tobą tak bawili? To była aż taka przewaga umiejętności?
No, oczywiście, że tak. No, bo to jest... No, wiesz, no, generalnie nikt nie wyskakuje z łona matki jako gotowy pilot. Produkt w postaci doświadczonego pilota to jest czas funkcji ciężkiej pracy. I ci piloci, z którymi ja latałem, to byli ludzie, którzy nierzadko byli powiedzmy 25 lat starsi ode mnie, tak? Więc jeden z nich Nie wiem, czy oni gdzieś tam nie dobijają do jakichś tam pierwszych dziesiątki największych nalotów po prostu na samolocie F-16, nie? Ale nie takich wokół słupa i tak dalej, tylko właśnie wykonując to wszystko. I dlatego jak to robisz powtarzalnie i tak dalej, to potem generalnie robisz nowe rzeczy, nowe rzeczy. I oni pokazywali mi właśnie po prostu takie rzeczy, jak się zabija po prostu ludzi, jak się skutecznie wykonuje ataki, że tak powiem, z takich pozycji, że po prostu mówisz, że to jest niemożliwe, żeby on po prostu z takiej pozycji strzelał, nie? I zmusza cię do tego, że nawet jeśli zakładasz, a jest takie powiedzenie w lotnictwie myśliwskim, never assume, musisz zawsze wiedzieć, prawda? I nawet jeżeli zakładasz, że jakaś pozycja jest niemożliwa, bo jeżeli na przykład robisz out of plane, tak zwany out of plane maneuver, nie będę mówił w języku polskim, bo nie wiem nawet, jak one się nazywają, out of plane, jeżeli robisz out of plane maneuver, to robisz ten manewr po to, żeby utrudnić atakującemu, żeby złapał te, powiedzmy, ułamek sekundy albo ten krótki czas po to, żeby ten tak zwany true dead dot, żeby oddać skuteczny strzał. I jeżeli robisz ten out of plane i widzisz, że on śledzi, no to nie możesz zakładać, że on w pewnym momencie odpadnie, nie? Bo ci ludzie i cię mogą po prostu, wiesz, śledzić i po prostu i nawet, wiesz, normalnie powinni pójść do, załóżmy, do babu, czyli minimalnej odległości, na którą mogą się zbliżyć do 1100. Ale nierzadko oni generalnie mają uprawnienie do 500 stóp i potem do 500 stóp, to jest powiedzmy 170 metrów, tak? Super blisko, tak? Dwie ogromne maszyny, które każda manewruje z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę, tak? A pomimo tego jest to po prostu tak super bezpieczne. I jeśli wszystko się robi tak, jak powinno się robić. No.
Czy to prawda, że w Polsce jest aktualnie problem z pilotami do F-35? Z tego, co widziałem ostatni artykuł, że podnoszą nawet stawkę dla ludzi, którzy mieliby latać na F-35, bo podobno nie ma ludzi.
Jaki pan taki kram?
Nie rozumiem.
To absolutnie nie powinien być problemem. Z mojego punktu widzenia. Jeśli jest problemem, tak jak mówisz, to uważam, że nie powinien być absolutnie problemem.
Dlaczego?
Dlatego, że wydaje mi się, że jest ogromna liczba młodych ludzi, którzy marzą o tym, żeby latać samolotem F-35.
Dlatego właśnie mi się też tak wydaje, dlatego byłem zaskoczony, jak to jest możliwe, że ktoś może nie chcieć latać F-35. To powinno być, oni powinni mieć problem z nadmiarem ludzi, którzy chcą na nich latać. Nie słyszałeś niczego takiego?
Słuchaj, nawet jeżeli coś słyszę, to wiesz, to są pewne ramy naszego spotkania i nie będziemy rozmawiali o rzeczach, które gdzieś tam słyszałem, o które mogę się domyślać. Już musimy sobie jasno zdać sprawę z tego, że ja mam, że wydaje mi się, że mam ogromną wiedzę i po prostu zdaję sobie sprawę z tego, nawet można było projektować, czy można projektować pewne problemy zdecydowanie wcześniej, jeżeli po prostu robi się to na bazie jakiejś wiedzy, doświadczenia. Na to, jeżeli nałożysz ten matrix wiedzy związanej z tym, kim jesteśmy, jak prowadzimy procesy w Polsce związane z decyzjami, zarządzaniem i tak dalej, no to potem jakieś problemy się mogą pojawić, tak?
Okej, okay, dobra. Rozumiem, co próbujesz mi powiedzieć. Więc nie drążę w takim razie dalej tematu. Zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Czy jeśli doszłoby w przyszłości do konfliktu pomiędzy NATO i Rosją, jeśli Rosja by zaatakowała jeden z krajów, to pierwszą rzeczą, którą NATO będzie musiało zrobić, to uzyskanie przewagi powietrznej? Czy to jest rzecz, którą się wykonuje jako pierwszy ruch?
O tym pisałem w aplikacji, którą stworzyliśmy w Fundacji Płaskiego, o roli zabezpieczenia czy dominacji, czy tam różnie to generalnie można zadać, ale przede wszystkim trudno w kilku słowach zrobić syntezę tego, o czym tam mówiliśmy, ale powiem tak, że w historii nowoczesnych wojen nie było takiej, która była prowadzona na lądzie i na morzu bez uzyskania przewagi bądź lokalnej przewagi w powietrzu. Nie było takiego przykładu. Jedynym przykładem był początek wojny Yom Kippur, kiedy Izraelczycy myśleli, że są w tak dramatycznej sytuacji, że przewaga powietrzna nie była dla nich priorytetem. Źle się to skończyło. Po kilku dniach stwierdzili, że jednak przewaga powietrzna jest niezwykle istotna. Przewagę powietrzną, co do zasady, przewaga powietrzna powinna być głównym celem głównodowodzącego na początku każdego konfliktu.
Ale w Ukrainie nie ma ustalonej przewagi.
Na początku każdego konfliktu. I przewaga powietrzna jest uzyskiwana nie tylko za pomocą sił i środków sił powietrznych, ale jest to efekt współdziałania wszystkich rodzajów sił zbrojnych na początku operacji. I właśnie w tym opracowaniu podawałem przykład izraelskich kanonierek, które również brały w procesie uzyskiwania przewagi powietrzu, bo niszczyły środki tak zwane Jibal Ground Based Air Defense Systems, czyli wszystkie środki przeciwlotnicze bazujące na ziemi, tak można nazywać. I te kanonierki niszczyły po prostu środki obrony powietrznej bazujące. I więc to jest jak gdyby aksjomat. To jest z czymś, z czym nie można dyskutować. Jeżeli ktoś z tym dyskutuje, to znaczy, że powinien wrócić do szkolnej ławki. I teraz w kontekście Ukrainy. W raporcie Fundacji Pułaskiego znowu pisaliśmy miesiąc przed wojną ukraińską o tym, jak będzie wyglądała potencjalna wojna Rosji z NATO.
Rosji z NATO, nie z Ukrainy.
Rosji z NATO, oczywiście. No nie pisaliśmy o wojnie, bo my piszemy o Polsce, tak? Polska jest dla nas istotna, oczywiście Ukraina jest dla nas istotna, ale trochę mniej istotna jest, aniżeli Polska. Więc pisaliśmy o tym, jak będzie wyglądała ta wojna, jak może wyglądać wojna Rosji z NATO. I bardzo wiele z tego, co pisaliśmy, się po prostu pokryło z tym, co się później po dwóch miesiącach zaczęło dziać na Ukrainie.
Mówisz o tych bombowcach strategicznych, które nie muszą podlatywać nawet na terytorium Ukrainy?
Między innymi również i oczywiście i o tym, tak? No bo jeżeli chodzi o obronę powietrzną, to jest to przede wszystkim, obrona powietrzna służy bardzo wielu celom, ale również służy temu, żeby społeczeństwo nie było w sposób efektywny, kinetycznie atakowane przez, czy atakowane za pomocą różnego rodzaju kinetycznych systemu uzbrojenia, środków napadu przez przeciwnika, prawda? Czyli zbudowanie przewagi w powietrzu działa na poczet nie tylko walczących wojsk na ziemi i na lądzie, ale również ochraniamy elementy o znaczeniu, powiedzmy, o jakim znaczeniu. To nazywamy high value assets, to mogą być obiekty o znaczeniu strategicznym, operacyjnym, bądź czasami nawet taktycznym. I po to właśnie stwarzamy tą przewagę powietrzną, po to, żeby uniemożliwić albo utrudnić przeciwnikowi oddziaływanie kinetyczne na te właśnie tak zwane high value assets. I jasno sobie trzeba powiedzieć, że celem lotnictwa myśliwskiego, systemu obrony powietrznej nie jest, jak gdyby pierwszoplanowym celem, nie jest niszczenie środków napadu powietrznego przeciwnika. Celem jest uniemożliwienie wykonania zadania. To jest przede wszystkim cel systemu obrony powietrznej, skutecznego systemu obrony powietrznej. Bo jeśli nasz przeciwnik nie będzie w stanie wykonać skutecznych ataków, nie będzie w stanie w sposób skuteczny razić kinetycznie właśnie tych celów, to nie osiągnie swojego założonego celu i albo podniesie stopień ryzyka i będzie akceptował nieakceptowalny wcześniej poziom strat, albo odstąpi od zamiaru i wtedy mówimy o efekcie odstraszania, prawda?
Pytam o to dlatego, bo ostatnio czytałem i o tym, że jeden z polityków niemieckich mówił, że wojska NATO już są na ziemi w Ukrainie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że ktoś z Finlandii mówił, że rozważają wysłanie, łącznie z Francją, wysłanie swoich wojsk na terytorium Ukrainy. I nad tym się zastanawiałem. Jeśli tam nie ma uzyskanej przewagi powietrznej, to dlaczego oni mieliby chcieć wysyłać swoje wojska tam, jeśli to jest doktryna NATO? I teoretycznie powinni działać według tej zasady, że najpierw właśnie ta przewaga powietrzna, a dopiero później wojska.
Na tyle, ale ja nie powiedziałem, że na samym początku konfliktu jest przewaga powietrzna. Na samym początku konfliktu są działania w innych domenach. Poza tym mogą być prowadzone działania o charakterze dywersyjnym, działania o charakterze rozpoznawczym, działania o charakterze zaczepnym. My mówimy tutaj o obronie powietrznej, o zintegrowanym systemie obrony powietrznej w kontekście obrony przestrzeni powietrznej Polski i państw NATO. Ale jeżeli państwo NATO miałyby się zaangażować w wojnę na Ukrainie, to nie muszą się angażować na poziomie na jakimś poziomie, powiedzmy, bardzo zaawansowanym, tak? Że nie będą wysyłali na przykład dywizji, brygad, wojska, tylko mogą ewentualnie wspierać Ukrainę jakby w innych domenach, prawda? Pewnie dzisiaj Ukraina jest wspierana w domenie informacyjnej, w domenie cyber. Zdecydowanie Ukraina jest, wydaje mi się, jest wspomagana w działaniach rozpoznawczych, w tak zwanym targetingu, w tak zwanym weaponeeringu, w tych wszystkich domenach, nawet zdalnie. To można po prostu robić zdalnie. Wcale nie trzeba fizycznej obecności wojsk NATO na Ukrainie, żeby w sposób efektywny po prostu wojsko ukraińskie czy siły zbrojne Ukrainy wspierać. Raczej wątpię, żeby na Ukrainie operowały jednostki regularne, jednostki wojskowe państw NATO.
Takiego powodu?
Z bardzo wielu względów. Raczej jeśli na Ukrainie mamy jakiegoś rodzaju wsparcie, to jest to najczęściej wsparcie ludzi, którzy dobrej woli, którzy po prostu decydują się na wsparcie, są to prywatne decyzje. Może są to jakieś misje szkoleniowe, może jakieś misje, które mają za zadanie wzmacniać pewne zdolności w zakresie dywersji i tak dalej, ale nie wydaje mi się, że tutaj, żebyśmy w najbliższym czasie zobaczyli wojska NATO na Ukrainie. Raczej to wykluczam.
Okej. Czy to jest możliwe w takim razie? Nie do końca wiem, jak działa obrona przeciwlotnicza. Czy z taką obroną przeciwlotniczą, jaką mamy aktualnie w Polsce, czy te bombowce strategiczne też mogą nas razić, bo będą poza zasięgiem tych naszych rakiet z obrony przeciwlotniczej?
Prawidłowo zestawiony system obrony powietrznej powinien uniemożliwiać skuteczne rażenie środków napadu powietrznego w rażeniu celów na odpowiednich rubieżach. To znaczy, jeśli wiemy, że lotnictwo strategiczne przeciwnika dysponuje powiedzmy różnego rodzaju systemami szybującymi, systemami klasy stand-off, to musimy tak zestawić system obrony powietrznej, żeby skutecznie razić nosicieli, a nie ekspediowane systemy uzbrojenia. To znaczy, jest taka zasada, bardzo, bardzo prosta zasada shoot the shooter, czyli my jak gdyby staramy się odstraszyć i ewentualnie niszczyć nie poszczególne systemy, czy poszczególne, załóżmy, rakiety, bomby szybujące i tak dalej, tylko te systemy, które są nosicielami, prawda? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w takim systemie obrony powietrznej oczywiście mamy również systemy bazujące na ziemi i są to systemy bazujące, są to systemy bazujące na ziemi, zaczynając od poziomu plutonu wojska, a kończąc na poziomie, powiedzmy, operacyjnym, i tego typu system ma charakter warstwowy. Oczywiście nie jesteśmy w stanie bronić całej powierzchni Polski, bo też intencją atakującego nie jest atakowanie krowy na polu. I w takich sytuacjach broni się punktowo bądź płaszczyznowo, ale nigdy nie broni się całego terytorium. Lotnictwo myśliwskie jest bardziej uniwersalne, dlatego że lotnictwo uniwersalne co do zasady wypycha systemy napadu czy środki napadu powietrznego przeciwnika poza strefy możliwych działań, prawda? Więc jest zdecydowanie bardziej uniwersalne i jest po prostu zdecydowanie tańsze w zastosowaniu. I niemniej jednak ten koktajl tych możliwości bazujących na ziemi i w powietrzu powinien stanowić skuteczną barierę. Oczywiście na to wszystko nakłada się skuteczność innych systemów identyfikacji swój obcy, systemów wsparcia platform w zakresie walki elektronicznej, maskowania elektronicznego, w zakresie uzupełnienia paliwa i tak dalej, i tak dalej. Więc to generalnie co zasady dzieli się w taki sposób, ale jest to zdecydowanie bardziej skomplikowany system. Co do tego, jak jest zestawiony system w Polsce, no to pewnie się domyśla, że raczej nie będziemy rozmawiali na ten temat.
Zastanawiałem się też nad tym, jeśli ty walczysz w samolocie F-16 z drugim samolotem F-16, jak on wygląda na twoim radarze? Jak on rozpoznaje? Załóżmy, żeby walczyłbyś z dwoma F-16, jeden byłby twoim przyjacielem, drugi przeciwnikiem. Czy ten radar rozpoznaje, który jest który?
To dobre pytanie, bo pewnie bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, w jaki sposób następuje identyfikacja. Identyfikacja, tak zwany swój obcy, to jest bardzo często skomplikowany proces. Może być oczywiście bardzo prostym. Jeżeli jesteśmy w zasięgu wzroku, no to ta identyfikacja wzrokowa jest najczęściej tą najbardziej, że tak powiem, miarodajną, wiarygodną i tak dalej. Ale jeżeli jesteśmy poza zasięgiem wzroku, to ta identyfikacja, ona może być naprawdę bardzo skomplikowana. Tą identyfikację najczęściej opisują dokumenty rozkazodawcze, tak zwane ATO i zasady użycia uzbrojenia. I bardzo często w sytuacjach skomplikowanych konfliktów te zasady użycia broni mogą być naprawdę bardzo skomplikowanymi dokumentami, które trzeba bardzo mocno przestudiować przed lotem, a potem generalnie się do nich stosować, bo użycie broni, nieuprawnione użycie broni jest po prostu karalne. No i jest absolutnie niedopuszczalne. Mhm. W związku z tym użycie broni jest bardzo mocno skorelowane z zasadami użycia broni i zasadami identyfikacji swój obcy, a identyfikacja swój obcy odbywa się za pomocą, przede wszystkim poza widzialnością wzrokową, odbywa się za pomocą środków elektronicznych. I dzisiaj stosuje się co najmniej 4, jeśli nie 5 różnego rodzaju sposobów identyfikacji elektronicznej systemów odpowiedzi swój obcy, tak zwane mod 1, mod 2, mod 3, 4, 5. Każdy z tych systemów jest unikalny. Mod 1, 2, wiadomo, to są te starsze, 3, 4, 5, czy tam 5 najnowsze. Dodatkowo do tego, do systemów elektronicznych stosuje się matrix związany z geografią, czyli tak zwany point of origin, czyli to, gdzie ten cel ewentualnie zaczął. Następną może być tak zwany hostile act. Odpowiednio opisujemy sobie, co w takiej sytuacji może być tym wrogim aktem i tak dalej, i tak dalej. Identyfikacja, proces identyfikacji swój obcy jest procesem, może być procesem bardzo skomplikowanym. Ten proces może być realizowany za pomocą standardów, za pomocą wcześniej ustalonych standardów przed lotem, za pomocą elektronicznych środków identyfikacji swój obcy, tak zwane na pokładzie onboard, czyli na pokładzie samolotu dowódcy ugrupowania, bądź biorącego udział w ugrupowaniu, bądź tak zwanych offboard, czyli systemów znajdujących się w innych miejscach, bądź w powietrzu, w powietrzu czy na ziemi. Komunikacja może się odbywać werbalnie, o identyfikacji, bądź za pomocą środków elektronicznych. Bardzo skomplikowany proces, absolutnie nie jest to prosty proces. I
czyli da się pomylić.
Niejednokrotnie w historii, szczególnym przykładem jest tutaj, jest sytuacja zaistniała podczas wojny na Bałkanach, kiedy proces identyfikacji swój obcy z samolotu MiG-29 serbskiego był tak długi, że no, samolot był w stanie wylądować, a proces identyfikacji dalej po prostu przebiegał. Tak? No bo jest to naprawdę bardzo, bardzo skomplikowany proces i w związku z tym, że my w cywilizacji łacińskiej hołdujemy w zasadzie, że życie ludzkie ponad wszystko, to nie możemy pozwolić sobie na sytuację nieuprawnionego, nieuzasadnionego użycia uzbrojenia i zniszczenia samolotu, kiedy nie mamy do tego prawa. W sytuacjach konfliktów symetrycznych, pełnoskalowych wojen jest to prostsze. W sytuacjach konfliktów podprogowych, jak w tej sytuacji, niezwykle skomplikowany proces.
A czy ten radar w takim razie rozpoznaje typ samolotu?
I tak i nie. Dlatego, że powiem tak, może, i tu postawię kropkę, bo więcej nie powiem. Niemniej jednak radar ma za zadanie, przede wszystkim radar jest tylko jednym z sensorów. Na pokładzie samolotu, nowoczesnego samolotu myśliwskiego znajduje się kilka sensorów. I dzisiaj posługując się fuzją sensorów, pilot w kokpicie samolotu nie widzi tego, co widzi radar, tylko widzi jak gdyby fuzję informacji z kilku sensorów. I pilot może, ale nie musi i nie ma takiej potrzeby, żeby wiedział, z jakiego sensoru ma informację. Aczkolwiek ma świadomość, jakie sensory działają, jakie sensory w danym momencie uaktualniają pozycję samolotu, czy ewentualnie tego echa radarowego, nie z echa radarowego, tej pozycji samolotu, która znajduje się na wskaźniku na pokładzie samolotu. I powiedzmy, jest tam jakiś po prostu znacznik i ten znacznik świadczy o położeniu, które to jest uzyskiwane w procesie korelacji informacji z kilku sensorów.
Czemu o tym nie można mówić? To nie jest tak, że przeciwległe wojska o tym wiedzą? Doskonale?
Wiedzą, nie, akurat ten system, o którym nie mogę mówić, czyli system, który faktycznie może powiedzieć nam, to jest tajny system, nawet o tym nie mówię, bo polskie wojsko nawet nie do końca musi tym systemem dysponować, ale są systemy, które na zasadzie, które wykorzystują pewne algorytmy, które pomagają na poziomie jednego sensora, którym jest radiolokator pokładowy, są w stanie określić, z jakim typem samolotu mamy do czynienia w kontekście tak zwanym BVR, Beyond Visual Range, czyli tam, gdzie, że tak powiem, nie sięga ludzki wzrok, prawda? Czyli musimy wykorzystywać wtedy systemy elektroniczne. Oczywiście, że takim sensorem jest również celownik optyczny, czy zasobnik celowniczy. To są systemy elektrooptyczne, bardzo skomplikowane urządzenia, które potrafią takie powiedzmy wielkie lunety, które potrafią identyfikować wzrokowo cele na dużych odległościach.
Kończymy na dzisiaj. Nie mamy więcej czasu. Mam bardzo mało pytań dzisiaj zadałem z tych, które planowałem zadać, ale to dobrze, bo to znaczy, że rozmowa była ciekawa i poszliśmy sobie w innym kierunku. Mam jeszcze pytania o stealth, ale nie, to nie jest taki temat, który możemy zrobić w tak krótkim czasie, więc jak będziesz chciał...
Nie,
jeszcze...
no powiem tylko, stealth jest przereklamowany. Fizyczny stealth jest przereklamowany.
Ale ja się nad tym zastanawiam, bo ostatnio też już napomknęliśmy ten temat. No i teraz, jeśli samolot wydziela ciepło, i ty masz sensor, który wydziela obiekty.
To jest stealth.
Słucham?
To jest teraz, to jest po co ci stres w tym momencie?
No właśnie, o to chciałem zapytać.
No wiesz, i ci duzi producenci nie chcą o tym mówić.
Czyli to jest tak, aż tak proste, że po prostu możesz wykryć inny samolot dlatego, bo on wydziela ciepło i ten stres nie ma żadnego znaczenia?
Oczywiście.
IR
Search and Track. Wszystkie rosyjskie samoloty są wyposażone w system IRST. I ktoś widział na 30 tysiącach stóp chmury? A każdy samolot, nawet najlepiej przystosowany do rozpraszania ciepła, to ciepło jednak generują. I w związku z tym na wysokości 30 tysięcy stóp fizyczny stealth przestaje odgrywać tak dużą rolę. Mówię specjalnie o fizycznym stealth, dlatego że w tej chwili coraz bardziej wchodzi się w maskowanie elektroniczne.
I to maskowanie elektroniczne potrafi to ciepło zamaskować?
Nie, to nie ciepło. Potrafi magię zrobić.
Czyli w jakiś sposób wpłynąć na radar przeciwnika, żeby tego nie wykrywał?
No, tak. Albo wykrył go 10 km z boku. Mhm.
Czyli ten elektroniczny działa?
Elektroniczny stealth, generalnie nowe samoloty będą kombinacją cech fizycznych i wspomaganych zaawansowaną elektroniką.
No bo ja się nad tym zastanawiałem, już dużo czytałem o tym stealth i opowiadałem i o F-35 jakiej rzeczy i później o tym, że teraz tak właściwie tak samo jest w F-16 dokładnie, że jest
to... F-35 to nie jest samolot myśliwski, jest to samolot wielozadaniowy, przede wszystkim jest to samolot, który ma zadanie na mniejszych wysokościach w sposób skryty podejść, wykorzystując właśnie swój niski RCS, Radar Cross Section, podejść w sposób skryty do systemów dżihadowskich i w sposób efektywny eliminować te systemy. I to są te przewagi samolotów takich jak F-35, bo na wysokościach powiedzmy do 200 tysięcy stóp jest bardzo dużo chmur i systemy pasywne po prostu nie działają. W chmurach systemy pasywne nie działają. Działają tylko systemy radarowe i system stealth jest właśnie odpowiedzią na przede wszystkim systemy radarowe, centymetrowe, decymetrowe. I do tego służą przede wszystkim samoloty F-16 i są piekielnie skuteczne właśnie do jak gdyby przełamywania obrony czy systemów bazujących do przełamywania czy przełamywania obrony powietrznej przeciwnika, ale tych systemów bazujących na ziemi. Nie?
Dobra, kończmy na tym etapie. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, to zadam ci całą resztę pytań, które mam.
Dziękuję.
Dzięki. Jest jakieś miejsce, gdzie ludzie mogą cię szukać w internecie, które warto wspomnieć? Albo jakieś linki, cokolwiek?
Twitter, LinkedIn, Fundacja Aliot, tam publikujemy. Ostatnio wydaliśmy, wydaje mi się, piekielnie dobry raport na temat wdrożenia samolotu F-16 i rekomendacji związanych ze skutecznym wprowadzeniem samolotu F-16, bo trzeba jasno sobie powiedzieć, że samolot F-16 jest jedynym systemem skutecznie wprowadzonym dotychczas. Teraz czeka nas wprowadzenie bardzo wielu różnych innych systemów i wydaje mi się, że nauka z wprowadzenia tego systemu, którym był samolot F-16, czy system F-16 do Polskich Sił Zbrojnych, jest i tak zwane lessons learned, że są bezcenne. Zespół redakcyjny, to było bodajże kilkanaście osób. Wszystkie te osoby wprowadzały samolot F-16 w bardzo wielu domenach, począwszy od infrastruktury, logistyki, obsługi, szkolenia, przemysłu. Jest tam bardzo wiele wspaniałych rekomendacji, które mogą efektywnie pomóc w wprowadzeniu innych nowych, niekoniecznie latających, ale też pływających, jeżdżących na ziemi platform. I zrobiliśmy to w Fundacji Pułaskiego kosztem naprawdę dużego nakładu sił, no bo trwało to rok, żeby to zrobić w sposób dobry, ale wydaje mi się, że jest to naprawdę fantastyczny zakres zasób wiedzy, który został stworzony, odtworzony przez osoby, które brały udział we wdrożeniu samolotu F-16 i właśnie zrobiliśmy to w Fundacji Płaskiego, fundacji, którą powołaliśmy z takim naczelnym hasłem społecznej odpowiedzialności biznesu. I tam po prostu bardzo duża grupa ludzi realizuje się jako byli wojskowi, którzy po prostu dzielą się swoim wiedzą, doświadczeniem, jakby prowadząc procesy edukacyjne po to, żeby społeczeństwo było troszeczkę bardziej świadome otaczającej rzeczywistości w tym środowisku bezpieczeństwa. Więc jest to, tak jak powiedziałem, jest to Fundacja Pułaskiego i strona Fundacji Pułaskiego i oczywiście Twitter, coraz mniej, LinkedIn.
Super, bardzo się dziękuję.
Dziękuję.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro.